Witam w kolejnym odcinku popkulturowego Bigosu. Jest to odcinek 102 z niedzieli 9 lutego 2025 roku. Z tej strony kwadrat, a po drugiej stronie jak zawsze...
Jak zawsze, Squall. Dobry wieczór, kłaniam się.
Witaj, Squallu.
Dzisiaj będę wam skrzeczał, niestety, przepraszam, bo chrypa mnie zopała. A słyszałem, że obecnie jest jakaś epidemia w ogóle grypy, czy nie wiem czego tam. U mnie się akurat bez choroby było. Ale brzmi no tak jak tak, a nie inaczej.
Odpukać w niemalowane, miejmy nadzieję, że nie będzie gorzej. Jeszcze jest nie tak najgorzej, wiesz, było tak, że ledwo co mówiłeś, więc...
Oj, pamiętam.
Tak, to już jest najgorzej wtedy. No dobrze, przynajmniej masz jakby sexy chrypę, którą możesz powiedzieć, kto nas wspiera, czyli Hall of Fame, kim są nasi patroni.
Tak, już mówię, no niestety nie będzie tak sexy, jak Stachurski by to zrobił ze swoją chrypą. Ale jedziemy. Nasi patroni to oczywiście Animowicz, Bysiek, Pani Szerenka, Little Ghost, Cencior, Damian D. oraz Jacek S. Serdecznie dziękujemy.
Tak, dziękujemy i przechodzimy do biblioteki, gdzie tym razem chyba nie Marvel, bo widzę Aurora Przebudzenie, czy to jest Marvel?
To nie jest Marvel i nie chciałem wpisywać niczego z Marvela w tym tygodniu, bo w tym tygodniu sam chłam wyszedł.
No i może dobrze.
I byłoby mi przykro, gdybym musiał o tym mówić.
To jest książka, jak widzę.
Tak, to jest książka. Wybrałem pierwszą część trylogii, bo tą trylogię przeczytałem już jakiś czas temu, ale tak jakby, żeby nie rozgrzybywać i komuś nie polecać, tylko, nie wiem, trzeciego tomu, czy drugiego, czy od środka. Także polecam pierwszy tom, on się nazywa właśnie Aurora Przebudzenie. To jest autorstwa Jaya Kristoffa i Amy Kaufman. Jay Kristoff to jest dość popularny autor, bo on pisze takie young adult, bym powiedział, te powieści swoje.
No właśnie, jak spojrzałem na okładkę, tak o, coś dla dzieciaków. Tak mi przyszło do głowy. Czyli...
Trochę tak, no taki young adult właśnie. On chociażby napisał Bożogrobia, jeśli się nie mylę, i Wampirze Cesarstwo chyba też. To tutaj mamy taką opowieść. Ja bym powiedział tak, ona nie jest wybitna, ale się czyta całkiem fajnie. Ona ma masę takich tropów już wielokrotnie używanych w literaturze, bo mamy tutaj głównego bohatera w klimatach science fiction, bo to jest rok prawie 2400. No i on, wiadomo, jest zdolny, młody, przystojny i tak dalej.
A zawsze.
Cały świat przed nim. Niestety okazuje się, że rzeczywistość nie jest taka fajna i zamiast wylądować w miejscu, gdzie by chciał, to ląduje w miejscu, gdzie by go, raczej, w sensie, gdzie nie chce, ląduje z tak zwanymi wyrzutkami ze swojej akademii, czyli z taką ekipą, która się za nic nie chce ze sobą dogadać. Każdy jest kompletnie inny, bo mamy bardzo zrozumiałą dyplomatkę, mamy socjopatyczną panią oficer naukową, mamy takiego bardzo przemądrzałego geniusza inżynierii, wojownika z obcej rasy i zadziorną taką pilotkę, która przy okazji leci na dowódcę całej drużyny, chociaż twierdzi, że nie. Także jest oczywiście też wątek romantyczny, no i jest to takie oczywiście już wytarte, tak jak powiedziałem wielokrotnie w literaturze, wspólne docieranie się postaci z kompletnie różnymi charakterami, ale mimo tego to czytało mi się to całkiem nieźle, naprawdę, tym bardziej, że ja lubię science fiction, więc myślę, że mogę polecić ludziom, którzy no też sci-fi po prostu lubią.
Okej, okay, no to co, przechodzimy do sali kinowej i
tak
tam jest, zaczyna się od tego, że mamy trzeci sezon Invincible, który wleciał na Amazona, który miał pierwsze trzy odcinki i kolejne będą już po jednym odcinku w tygodniu chyba, czy będzie znowu po trzy, po trzy?
Co czwartek po jeden odcinek. I tak jeszcze tylko uprzedzę, bo ktoś tam mnie pytał ostatnio, że czemu nie gadaliśmy o tym animowanym serialu Your Friendly Neighborhood Spider-Man, więc ja się wstrzymuję do samego końca, aż to się skończy, żeby nie omawiać odcinka co tydzień, bo to jest tak, że co tydzień są trzy odcinki, więc nie widzę sensu większego, więc poczekam do końca i wtedy się wypowiem.
No wiesz, ja też nie chcę jakby specjalnie o tym gadać, powiem szczerze, wiesz. Zobaczymy, no ja może jeszcze to obejrzę, bo spojrzałem na to i było takie nie. Pod względem wyglądu i to mnie trochę odstraszyło.
To znaczy, to nie jest najgorsze, aczkolwiek ja nie jestem jakimś ultrafanem tej szaty graficznej. No. Ja wiem, że oni chcieli taką bardzo klasyczną tą. No nawiązania do tej klasycznej ery komiksów. Ale animowane w 3D to tak nie za bardzo działa. No ale dobra, przejdźmy do Invincible.
No właśnie, to mnie odstrasza. A przejdźmy już do samego Invincible, który do tej pory był całkiem spoko. I na razie jest okej, okay, choć mam pewne zastrzeżenie, jeżeli chodzi o takie pojedyncze rzeczy, które są śmieszne albo dziwne, powiedziałbym.
To znaczy, jedyne co mnie na razie zmęczyło, nie jakoś ultra mocno, tylko trochę mnie męczy, to zresztą to też nie jest sam zarzut do Invincible, tylko to jest zarzut do wszystkich pozycji, które mają taki wątek, to jest wątek tego głupiego młodszego brata, którym trzeba się ciągle zajmować, bo jak go spuścisz na 3 sekundy z oka, to generalnie całe miasto eksploduje przy okazji. Więc młody mnie trochę denerwuje. Ja sobie zdaję sprawę z tego, że jego proces starzenia się jest znacznie bardziej przyspieszony, także on w tej formie pewnie do końca sezonu nie zostanie, on tam się pewnie trochę zwiększy, ale na razie ultra mnie irytuje ta postać. A oprócz tego to chyba nie mam nic do zarzucenia i bardzo mi się podoba nowy strój Marka, to po pierwsze, a po drugie, Jezu, czekałem od samego początku, aż Mark i Eve się ze sobą spikną i w końcu się ze sobą spiknęli. Także możemy się zająć już czymś tak into ten główny wątek, że tak,
wiesz,
powiem.
To jest dla mnie ogólnie te wątki jakby obyczajowe mają, to jest taki topór obusieczny, bo one są okej, okay, jeżeli są w odpowiedniej ilości, ale mam wrażenie, że w tym trzecim sezonie to już pogadanek w tych trzech odcinkach mieliśmy tyle, że to było aż troszeczkę za dużo.
To prawda.
Że dosłownie, wiesz, jakby to jest okej, okay. Jeżeli jest tego w miarę tam, wiesz, po jakimś takim bardzo burzliwym okresie ona się pojawia, co nie, ale kiedy ona jest praktycznie w odcinku na odcinek, co chwila mamy tą pogadankę, to ona robi się trochę nudna, bo w rzeczywistości masz od pół odcinka takie siedzenie i gadanie ze sobą. Co nie, gdzie doskonale wiesz, trochę co oni tak, powiedzą i jak oni to powiedzą i to jest troszeczkę taki, wiesz, też nie zawsze naturalny język miejscami, bo wiesz, zdarza się, że gadają jak terapeuta twój, a nie jak normalni ludzie miejscami. Zazwyczaj jest to okej, okay, ale tu już troszeczkę jest za dużo. Plus, był taki, na przykład w trzecim odcinek było całe 5 minut czy 6 minut dosłownie, gdzie postacie jakieś tam drugoplanowe, trzecioplanowe, czwartoplanowe, jakieś złoczyńcy po prostu byli przez pierwsze 5 minut, które to miało, to wychodziło, to miało wzbudzić w tobie jakby empatię, a wyszło bardzo zabawnie, powiedziałbym tak. Wyszło tak nieporadnie strasznie i mało tego, nie wiązało się to za dobrze z resztą odcinka, znaczy tematycznie się wiązało, bo temat jest taki, że nigdy nie wiesz, co ci ludzie, co przeżyli i dlaczego nie wolno ich zabijać, co nie? Ale z drugiej strony to było takie granie tak, na twoich emocjach, typu popatrz, co biedni, wiesz, tej roślinka zdycha, jacy biedni, wiesz co, oni może nie powinni pójść do więzienia, kiedy ty się drapiesz i mówisz, nie, no bardzo dobrze, że idą do więzienia, bo nie potrafią kontrolować swoich jakby emocji tutaj. I po prostu w jakąś desperację popadają.
Znaczy, to taka trochę jest to taka trochę manipulacja emocjonalna. Ja wiem, o co chodzi, ale to mi się to nie podoba jakoś specjalnie i jakoś nawet nie było mi szkoda tej postaci, tak szczerze mówiąc, ale rozumiem, o co chodzi.
I to było takie w sumie niepotrzebne.
A druga sprawa. Jeszcze jedna rzecz, która może nie, że mi się nie podobało, co najwyżej uważam, że nie była jakoś specjalnie potrzebna. To teraz mamy ten wątek tego konfliktu Marka z Cecilem.
Wiem.
Bo oni mają dwa kompletnie różne poglądy, nie? I teraz tak. Ja nie wiem, czy potrzebujemy całej retrospekcji z przeszłości Cecila, żeby nie wiem, przekonać widza do tego, że on tak jakby to bycie dupkiem, to on ma wyuczone i że to jest po prostu tak, jak jego uczono, to on teraz tak też tak ma. Ja tak jakby tego nie potrzebowałem, bo ja nie potrzebuję usprawiedliwienia tego, jaki ktoś jest. No po prostu taki typ i już. A ja nie potrzebuję 20 minut ładowania mi łopatologicznego i tłumaczenia, że on tak ma, bo tak był przyuczony.
Wiesz, to i tak nie jest tak najgorsze, jak masz po prostu taką dosłownie pogadankę, wiesz, bo to nie jest taka pogadanka w rodzaju tego, że on cię powinien jakoś edukować, czy wiesz, jakby jakoś cię tam, wiesz, dawać ci jakieś takie, że o, bo to jest takie, bo tak powinno być. Nie, to jest po prostu, pokazuje ci, dlaczego on tak działa i to jest w miarę jeszcze okej, retrospekcja. Tym bardziej, że ona ci pokazuje też na przykład skąd się wzięła blizna na jego twarzy. Wiesz, jakby... Nie jest, to jeszcze nie jest najgorsze.
No tak, no ja wiem, ale z drugiej strony w dupie to miałem.
Tak, to jest jeszcze nie najgorsze, bo jeszcze ma się jakoś do głównego wątku i ma się do po prostu postaci jakoś.
A już ten cytat, jak on mówi,
już
że...
trzy razy, tak.
No, że nie możemy być jednocześnie dobrymi gośćmi i przy okazji chronić planety. Możesz być jednym albo drugim. Mam takie... A to przypadkiem idea superbohaterstwa nie idzie właśnie w parze jedno z drugim przypadkiem?
Wiesz, kwestia jest taka, że to jest o parę razy za dużo powiedziane. że kiedy to jest powiedziane 3-4 razy, to już się zaczyna robić tanie. Gdybyś to miał powiedziane raz,
trochę tak, to
byś powiedział, okej, dobra, jest taka jego filozofia, idziemy dalej z tym. Ale kiedy masz 3-4 razy powiedziane, to już się zaczyna robić tanie, mało interesujące, już po prostu zaczynasz tym, dobra, no dobra, rozumiem, idź dalej, zrób kolejną jakby scenę, bo mnie interesuje, co tam się dalej stanie, a nie żebyś mi tutaj przyciągał pierdołami.
To jakby się Batman odpalał co odcinek i nie wiem, mówił, że tak, I am vengeance, I am the knight, I am Batman. Ale po co?
To było fajne w jednym odcinku, jak to raz powiedział, a jak już bym mówił to non-stop, co chwila, to byś też tym żygał.
To już cringe'owałbyś wewnętrznie.
Dokładnie.
Po prostu.
Wiesz, ogólnie to wciąż jest okej, okay, jakby tylko ma jakby takie słabsze momenty. Zobaczymy, jak to będzie się rozwijało przez cały sezon. Jest to jakby animacyjnie jest cały czas dobrze, poza momentami znowu.
Tak,
bo
tak.
Było tak, że no, ja widać po prostu, gdzie oszczędzali, na przykład kiedy była cała sekwencja z Doc Seismikiem, co nie? Gdzie ten gość, który tam włada nad mocami ziemi, tam przesuwa te skały i tak dalej i ogólnie robi wibracje, był gdzieś tam pod ziemią, miał te robale i inne pierdoły, które z nim walczyły, znaczy mu pomagały, no to jakby tam animacja była dużo gorsza od momentów na przykład, kiedy wiesz, później w odcinku miałeś na przykład tych braci Molerów, co nie, czy tam walkę takie bardziej, wiesz, sensowną walkę po prostu, która potrzebowała więcej jakby troszeczkę animacji, żeby była ważniejsza fabularnie.
No tak.
Więc widać tutaj, że są momenty, gdzie oni troszeczkę zaoszczędzili, chociaż muszę powiedzieć, że mi się podoba cały czas ten motyw tego właśnie doktora Seismika, który jest takim niby tym jobberem, ale z każdym odcinkiem jest coraz jakby, ma coraz większe plany i wiesz, z każdym sezonem coś dodaje i coraz bardziej jest groźny, powiedziałbym.
No właśnie, ja chciałem powiedzieć, że ten wątek trochę tak średnio wyszedł w tym sezonie, bo niby taka fancy organizacja, co to chroni planetę, a nikt nie wyczaił, że koleś z własnej celi robił takie rzeczy. Nikt po prostu nic go nie sprawdził, ale okej.
Okay. Tak, tam w ogóle, wiesz, tego typu rzeczy, że masz w sumie potwory, które są dużo, dużo silniejsze niby od Marka nagle, kiedy jest, wcześniej masz odcinek, wcześniej masz treningi i tak dalej, i nagle jest ten cały motyw z Doc Seismikiem, kiedy on wcale jakby nie pokazuje, że jest dużo silniejszy, bo ja już myślałem, że po prostu on pokona jakoś te potwory, co nie?
No właśnie chciałem to powiedzieć, nie? Że masz ten pierwszy odcinek, gdzie masz tłuczone jak debilowi, dosłownie powiedziane procentowo, no że tutaj mu się siła zwiększyła o tyle, to mu się zwiększyła szybkość o tyle, to mu się wytrzymałość zwiększyła o tyle, a potem przychodzi pierwszy przypionek, i tam wszyscy dostałem łomot J1.
Tak, i mało tego, jeszcze ci bohaterowie później jak już walczą z powrotem, to są tak samo w stanie powstrzymać te potwory i są w stanie jakby z nimi jakoś na równi siedzieć, więc to ma taki logiczną słabość, że patrzysz na to jest nielogiczne, że nagle oni byli niby teoretycznie dużo bardziej słabsi od Marka i nie potrafili w rzeczywistości by mu nic zrobić, jeżeli by przyszło co do czego, że w rzeczywistości, bo Cecil w rzeczywistości właśnie koli kogoś, kto może być zagrożeniem dla Ziemi w rzeczywistości, jakby tak patrzeć z jego perspektywy, co nie?
Znaczy, koleś zatrudnił do pracy absolutnego zwierola, który robi robozombie po prostu.
Tak, ale wiesz o co chodzi, jakby wcale tutaj, wiesz, jakby to jest jedna kwestia tego kolejnego właśnie wątku, który się tam pojawia, czyli tych różnych planów Cecila, które on ma na wszelki wypadek, jakby coś nie wypaliło. To jest jedna sprawa, ale i to jest jakby, wiesz, tak, to jest takie standardowe myślenie typu, to ma sens, co nie, po prostu. I wiesz, też jakby to, że on idzie nawet, wiesz, inna sprawa. Moim zdaniem, wiesz, też Cecila źle traktują ci ludzie tam wokół niego, co jakby ci z rodziny Marka, bo tak, on zrobił źle, ale przychodzi, kurde, idzie do ciebie rozmawiać, co nie, i tym podobne. I wcale nie jest tak, że on ci coś za plecami w 100% robi, chyba że składa ci do głowy.
Ale
tak,
trochę
ale trochę
robi,
robi,
mimo
co,
wszystko.
Nie? Więc ogólnie to wiesz, ja nawet, to jest kwestia taka, w rzeczywistości nawet rozumiem, że na przykład to jest złe, że Invincible'owi wsadza w głowę pluskwę, powiedzmy to tak, ale z drugiej strony myślisz sobie, no ale jaki ma wybór, jeżeli by miał tego drugiego takiego samego, który się nazywał Omnimenem i który w rzeczywistości też niby był dobry, a zrobił z Ziemi jesień średniowiecza, co nie?
No, trochę tak.
Tak, no i już nie mówiąc o tym, że tam, wiesz, jakby też jak tam na przykład ten facet tej matki tego Marka tam, Tak.
Marka.
Jakby ten nowy facet też jakby też tak zareagował trochę, okej, co nie? Czy w ogóle nie było?
Myślę, że każdy normalny na jego miejscu by się wycofał, tak szczerze mówiąc.
Wiesz, kwestia jest też taka, czy nie było tam jakiegoś wcześniej w poprzednich sezonach czegoś, że coś jest z nim, że jest jakiś coś z nim za nim jeszcze stoi? Bo ja pamiętam, kurde, że coś tam było, tylko mi jakby kompletnie już to wyszło. Musiałbym po prostu obejrzeć drugi sezon.
Nie pamiętam.
Bo coś tam było, że coś jakby jak on wychodził z baru, nie wiem, musiałbym zobaczyć po prostu poprzedni sezon sobie przypomnieć albo przeczytać jakieś streszczenie poprzedniego sezonu, bo mam wrażenie, że coś tam było, tylko już mi z głowy wyleciało, wiesz?
Nie pamiętam niestety, więc nie powiem ci.
No i też jest tam gdzieś chyba powrót tego, no, mózga zasugerowany, że jeszcze raz wróci, co nie?
To znaczy ten koleś, tak, który na końcu ogląda, tak, tam coś tam, to jest najprawdopodobniej na 99,9%. To jest boss sezonu drugiego, bo on w komiksach wrócił po raz kolejny, także to raczej jest ten wątek na nowo.
Więc zobaczymy, na razie jest okej.
Bo tam, bo się zbliżamy się najprawdopodobniej do tego arku, to się nazywa Invincible War, czyli do tego momentu, kiedy ten koleś będzie ściągał alternatywne wersje Marka po to, żeby sklepać tego naszego Marka.
Ale on już, ale on już coś trochę takiego robił w teorii wcześniej.
No to tu będziesz miał dosłownie ściągnięcie alternatywnych wersji Marka z innych wymiarów po to, żeby temu natłuc.
Dobrze, no to zobaczymy. Jest, wiesz, też dobre są te, najlepsze są w sumie te fragmenty, jak Kosmita Allen rozmawia z tym, z ojcem Marka w tym więzieniu.
Omnimanem,
tak.
No tak.
Więc okej, zobaczymy, jak to będzie ten sezon wyglądał. Mam nadzieję, że nie będzie jakby, wiesz, dużo więcej takich gorszych momentów, tylko to będą takie, wiesz, pojedyncze jakby przetarcia, powiedzmy to tak, które się tam zdarzają, bo ktoś miał zły pomysł i po prostu nie wyszło. No to chyba tyle w tym tygodniu, jeżeli chodzi o oglądanie, i przejdźmy do newsów, bo trochę tego tam jest. Dowiedzieliśmy się między innymi, że planowany jest reboot Buffy, Łowcy Wampirów, a właściwie kontynuacja, bo to niby w tym artykule, co czytałem, to napisali, że reboot, ale jak się doczytujesz, to jest zdecydowanie informacja po prostu, że to jest jakby sezon po latach. Ostatnio to chyba 12 lat temu. 15 lat temu to było, kończyło się?
Ja nie wiem. Nie mam pojęcia.
No bo jest taka informacja, że...
To znaczy, to jest dawno temu się skończyło.
Tak,
no,
to jest serial, który... Buffy the Vampire Slayer to jest serial, który naprawdę już lata temu leciał. Wiesz, miał też spin-offy typu tam Angel, czy jakoś tak to się nazywało.
Było ten, to się nazywało Mroczny
tak,
Anioł.
Tak, u nas, bo to wiesz,
tak,
u nas to miało śmieszne tam ten... To się skończyło w 2003 roku, czyli ponad 20 lat temu. Czas leci. Ponad 20 lat temu się skończyło i wiesz, po tym 20-letniej przerwie teraz wracać ma z Sarah Michelle Gellar jako Buffy z powrotem. Tylko podejrzewam, że tam będzie...
Sarah Michelle Gellar.
Gellar. No. Podejrzewam, że to będzie raczej, wiesz, coś w rodzaju, że będzie ona jako mentorka, a dadzą jakichś młodych do tego.
Znaczy, szczerze mówiąc, to ja raczej tak tego nie będę oglądał, więc mi to koło dupy lata, tak po
tak,
prawdzie.
Wiesz co...
Ogólnie. I nie uważam tego za dobry pomysł, bo te wszystkie rebooty zwykle to są niewypałe.
No, to jest kwestia, że trochę za dużo czasu minęło i trochę za dużo wody w Wiśle już przepłynęło, żeby do tego wracać. Tym bardziej, że to jest taki serial z tamtego czasu i powiedziałbym, że wiesz, jest mocno taki herkulosowo ksenowy. Jeżeli chodzi o jakość.
No tak, no taki, to był tak zwany teatr telewizji w tamtym czasie to był.
Więc raczej to nie będzie nic jakby super dobrego, tym bardziej, że też, wiesz, ten Mark Whedon, Joss Whedon, czy jak on tam, nie wróci do tego.
No nie jest, no raczej nie wróci do mainstreamu, bo jest nielubiany obecnie z persona non grata w Hollywood i w internecie.
Więc raczej nie wróci. I tutaj jest nawet informacja, że tam ktoś inny się tym kompletnie zajmuje. Jest tutaj nawet, wiesz, tam napisane, że jakiś reżyser, ale no jakby nie jest specjalnie coś, co mnie będzie, wiesz, jakby interesowało tak samo jak ciebie i raczej tego nie ruszę, powiedzmy to tak. Raczej będę się przyglądał z odległości. No.
W ogóle mnie to nie interesuje, w ogóle.
Też mnie nie interesuje w sumie kolejny film z serii Jurassic World, gdzie to już jest kolejny, tym bardziej tym razem nazwany Rebirth, gdzie niby wracamy do tego pierwszego oryginalnego jurajskiego parku. Więc,
tak.
No ale ile można? No powiem tak, jak ja co dostaję...
Znaczy, ta seria zżera własny ogon ogólnie rzecz biorąc i oni już nie są w stanie wymyślić niczego nowego, więc cały czas wracamy na tą pieprzoną wyspę z jedynki i tam się okazuje, że tam jest zawsze coś nowego, I to chyba tam, to jest zawsze coś nowego bardziej niż ta oryginalna ekipa o tym wiedziała. Także tam, nie wiem, zaraz się okaże, że tam jest, nie wiem, przejście do podziemi, nie wiem, do wnętrza świata, tam są
King Kong
jaskiniowcy,
wróci.
nie wiem, jeszcze ludzie.
Tak.
No, na przykład.
Ogólnie, wiesz, no okej, okay, trailer okej, okay, ale jakby, znowu, po co do tego wracać? Wiesz, moim zdaniem ta seria już ostatnio zjadała mocno własny ogon przy kolejnych, wiesz, jakby odsłonach, które dostawaliśmy. I teraz jakby, kiedy totalnie jest po prostu nawiązanie do takiej nostalgii do tego pierwszego filmu, no to już boli mocno. Tym bardziej, że jestem zdania, że po tym pierwszym filmie ta seria w rzeczywistości mogła się zatrzymać.
Nie potrzebowała
tak,
kontynuacji żadnej.
Bo w rzeczywistości, wiesz, czym ona zachwycała? Ona zachwycała w owym czasie efektami specjalnymi. Ona zachwycała tym, o patrzcie, jakie realistyczne dinozaury potrafimy zrobić. To było wtedy takie, wow, popatrz, jakie efekty specjalne, popatrz, jaki to jest film. Niesamowity. I wiesz, i to było takie, jak to wiesz, jak to Spielberg potrafi, takie mocne, wiesz, takie oczarowanie ciebie tym światem. Ale kiedy to już masz siódmy raz, czy już nie wiem, który z kolei, to już nie działa.
Teraz będzie siódmy, bo dwie trylogie i teraz będzie siódma.
Tak, to już przestaje działać, bo ty już to widziałeś tyle razy, że to, o, dinozaury, whatever.
To znaczy, no ja sobie to oczywiście obejrzę, ale to chyba tylko i wyłącznie obejrzę to z faktycznego nostalgia baitingu i z tego, że lubię Scarlett Johansson, bo w tym trailerze nie było absolutnie ani jednej rzeczy, która mnie w ogóle zainteresowała tak po prawdzie.
Mnie też kompletnie, to tak jak nam tutaj określił nasz montażysta, o, nawet Reksio ziewa na tym trailerze, na tym thumbnailu, który był tam na YouTubie, i ja już też po prostu siedzę i tak w sumie tylko bokiem oka to oglądam, bo po pierwszej minucie już jestem na telefonie i przeglądam coś innego. Tam naprawdę nic nowego nie ma w rzeczywistości. A nawet jak będzie, to będzie tak durne, że tego się oglądać nie da. Tak, więc nie mam jakby tutaj wiary w to, że to będzie jakieś super. Za to mam nadzieję mocną, że ta fantastyczna czwórka będzie super, bo trailer jest naprawdę dobry.
Trailer wygląda fantastycznie i kurde, nie chcę krakać ani szczekać, nie wiem, być hura optymistycznym, ale na razie to się zapowiada naprawdę bardzo dobry film i może MCU wreszcie z kolan wstanie, bo dostajemy wspaniałą retrofuturystyczną, fantastyczną czwórkę, która gdzieś tam wygląda na to, jakby oni byli w latach 60. Chociaż ja nie wiem, bo to jest tak stylizowane, a jak będzie naprawdę, to nie wiem. Ale oni w końcu wyglądają tak jak z komiksów. Johnny wygląda jak Johnny. Absolutnie. Sue wygląda jak Sue. The Thing wygląda jak The Thing. No, Reed Richards wygląda jak ten, jak Pedro Pascal, ale jestem przyzwyczajony do Pedro Pascala, który jest obecnie wszędzie. Poza tym to jest dobry aktor, więc on mógł grać nawet kamień i wyciągnie to
wiesz,
tak czy siak. Więc akurat do aktorstwa się w tym nie boję. Boję się co najwyżej, może, okej, okay, boję, to jest dużo powiedziane, ale mam trochę obawy, jak chodzi o scenariusz.
Ta.
No ale zobaczymy, no bo jeśli to ma być znowu prequel dla całego MCU, że to jest coś, co się działo, no nie wiem, tam 40 czy 50 lat przed Iron Manem pierwszym, w założeniu na przykład, tak? To ja mam takie pytanie, to jak jest, że nikt nie wspomina o tym, że 50 lat wcześniej wielki koleś z fioletowo-różowym hełmem przybył na Ziemię i chciałbym zeżreć na przykład.
To jest jedna sprawa, ja mam wrażenie, że po prostu to jest alternatywne uniwersum i to nie dzieje się w tym głównym, bo technologia nie odpowiada, no.
Też mam takie wrażenie i myślę, że to nie... Właśnie tak, i myślę, że to nie będzie to główne uniwersum MCU, tylko to będzie jakiś alterverse właśnie, a przy okazji zbliżającego się Secret Wars po prostu przerzucam ich do tego właściwego uniwersum i to tam się
wiesz co, nie zdziwiłoby mnie też, jakby to nie wydarzyło się w Secret Wars, tylko w tym filmie, bo...
Doomsday, no
wiesz,
Doomsday, w sensie wcześniej jeszcze.
Ale wiesz dlaczego myślę, że to oni mogą... Powiesz, ja myślę ogólnie, że ten Galactus, to on może zeżreć tą Ziemię w tym filmie, oni się przeniosą do innego uniwersum.
Też tak myślę. Mało tego, myślę, że przeniosą się razem z tamtejszym Doomem, czyli z tamtejszym Tonym Starkiem.
Bardzo możliwe, wiesz, ogólnie to bardzo ładny to jest trailer, wiesz, zwiastun pod względem takim wizualnym. Co prawda ma trochę przytłumione kolory, ale pamiętajmy, że to już widzieliśmy, gdzie ta korekcja kolorów nie zawsze była świetna, wiesz.
A poza tym nie od dzisiaj wiemy, że Marvel kłamie w zwiastunach.
Tak, właśnie chodzi o to, że ta korekcja kolorów może w zwiastunie jeszcze nie być do końca idealna, chociaż ten zwiastun to jest ten, który się gdzieś tam pojawiał już wcześniej, mam wrażenie, na tych różnych, wiesz, jakby wydarzeniach typu jakiś Comic-Con czy coś za zamkniętymi drzwiami, bo przecież już mieliśmy trailery, których nie widzieliśmy.
No tak, to prawda.
Tutaj jest bardzo fajnie, jeżeli chodzi właśnie o samą stylistykę. Boję się jednak, że ten film długo nie wytrwa w tej stylistyce i on będzie tylko na przykład pierwsze pół godziny czy godzina, a później wróci do głównego uniwersum i wszystko będzie z powrotem takie, jak było. I wiesz, te pierwsze kroki to wcale nie musi się odnosić do Fantastycznej Czwórki w ogólnie, tylko może w nowym świecie, powiedziałbym to tak.
Słuchaj, wszystko jest możliwe. Ja raczej wierzę w to, że oni do końca tego seansu, tej pierwszej części będą na tej swojej ziemi, potem ich przerzucą, ewentualnie w jakiejś scenie po napisach, bo zazwyczaj Marvel tak robi. A może się mylimy oboje i może jakoś inaczej, no, to połączą.
Zobaczymy.
Może po prostu, wiesz jak to było w tym ostatnim Secret Wars, że tam były te inkluzje, nie? Gdzie ziemia się, jedna ziemia z drugą ziemią się zderza. No i żeby to zatrzymać, trzeba było skasować jedną albo drugą, ewentualnie obie.
Tak. Wiem i powiem szczerze, jakby nie wiem, co oni tutaj zrobią. Nadzieja jest, jakby, ale wiary tutaj w 100% powiedziałbym nie ma, że to na pewno wyjdzie dobrze, bo...
Ale bardzo mi się podoba w tym zwiastunie to, że oni tam ładnie mówią, że nieważne, co by się nie miało tam dziać, to oni są rodziną i to jest najważniejsze, także to jest bardzo ładne, bardzo mi się to podoba. Bo ktoś w końcu wyciągnął komiksy dotyczące Fantastycznej Czwórki i w końcu robił tak, jak to powinno być, a nie jak te dwie poprzednie adaptacje, szczególnie ta z 2015 to
ja
było,
wiem,
czyli sprzed 10 lat. Absolutnie, absolutnie strasznie to wyglądało. Tak,
gdzie jakby interesujący pomysł, ale to nie pasuje do Fantastycznej Czwórki i w sumie chyba lepiej było tego nie robić. Gdzie, wiesz co, ja bym chętnie zobaczył tamten film w wersji taki, jak miał wyjść, bo jako horror on być całkiem spoko. Ale to nie jest Fantastyczna Czwórka w rzeczywistości.
To znaczy, ja podejrzewam, że to w pewnym momencie w MCU wróci, bo w komiksach jest coś takiego jak Rada Reedów Richardsów, tak. Czyli Reedowie Richardsowie z różnych wymiarów, którzy sobie głowią się nad tym, jak chronić multiversum. Także ja myślę, że to wróci, nawet na jakimś tam etapie i zobaczymy tych aktorów no tak wiesz, retroaktywnie, że oni się pojawią, ale to nie będzie na dłuższą metę, to oni to będą na chwilę, taki fajny fanserwis, a potem wrócimy znowu do MCU. Także to pewnie będzie na jakimś etapie, zobaczymy. W każdym razie, na razie ten zwiastun wygląda bardzo ładnie. Może nie tuptał nóżkami, jakoś bardzo mocno przejęty, ale na pewno jest mi o wiele lżej, wiedząc, że wygląda to dobrze i zmierza to w dobrym kierunku.
To jest taki pozytywizm, ostrożna pozytywność, co nie?
Tak, albo przytłumiona pozytywność, jak wolisz.
Tak. Też interesujące są informacje z obozu przeciwnika, jakby powiedziałbym tak, z konkurencji, gdzie Clayface film jest planowany.
Film czy serial animowany, czy film animowany?
Tam jest napisane, że w tym artykule, że to jest film. I ma być tam, okay. To jest jakby chyba właśnie jakby taki film z DCU w ogóle, wiesz? I ma być to tam reżyser w ogóle jakiś... Czekaj, ma być tak. Mają scenariusz już, który napisał Mike Flanagan, który tam filmy do filmów tak pisał jak The Fall of the House of Usher czy Doctor Sleep. I wiesz, jakby teraz trwają rozmowy z reżyserem Jamesem Watkinsem, żeby on to wyreżyserował. I to jest też reżyser, który wiesz, jakby gdzieś tam bierze się za horrory głównie. Więc tutaj, jeżeli chodzi...
Znaczy, no domyślam się, że jak chcesz zrobić Clayface'a, to musisz go zrobić raczej w horrorowej konwencji.
Tak, tylko zastanawiam się, wiesz, bo zazwyczaj to po prostu powinien być film o Batmanie, gdzie Clayface jest postacią drugoplanową,
no właśnie,
co nie?
Chciałem to powiedzieć, że ciężko jest zrobić Clayface'a bez Batmana tak naprawdę, bo... No tak jakby origin postaci tego wymaga.
Wiesz,
tak
to jest
powiem,
fajne,
no.
Jak się zastanawiasz, wiesz, bo to jest okej, jak Batman musi składać pewne rzeczy do kupy, albo musi się z przeciwnikiem, który w rzeczywistości jest dość mocno bardziej fizycznie od niego silny,
no jest,
co nie?
Jest OP fizycznie,
tak.
No jest OP
mało
fizycznie,
tego, że fizycznie, wiesz, to jest jakby jest bardzo ciężki do powstrzymania pod wieloma względami, bo praktycznie może się zamienić w płyn i ogólnie może być przy każdym wszystkim zawsze, Na przykład też z Plastic Manem jest to samo, co nie? I stąd można powiedzieć, że wiesz, po prostu bez Batmana to będzie dziwny film. I wiesz, na przykład, wiesz, zresztą, kreskówki, jeden z lepszych odcinków tej The Animated Series oryginalnej, to był właśnie z Clayface'em, jak on się pierwszy raz pojawiał. W ogóle on, jak się tam pojawia, wiesz, były te odcinki, gdzie on na przykład te zespawnował z siebie, wiesz, takie małe dzieciaki, które łaziły po mieście i zbierały dla niego rzeczy, więc i wiesz, później się z nich połączył z powrotem w jedną postać, co nie? Gdzie on też był taki przerażający, horrorowy bardzo odcinek, więc potencjał tu jest, jeżeli jest dobry reżyser. Więc zobaczymy, wiesz, jak ja nie mówię, że nie, ja bardzo chętnie coś dobrego obejrzę i to ma jakiś potencjał, tylko zawsze trzeba tak troszeczkę przymrużone oczy patrzeć, bo niekoniecznie ci włodarze tam, wiesz, z DC, czy włodarze w Warnerze muszą mieć najlepsze pomysły na wszystko. No.
To znaczy, no ja już powiedziałem to wielokrotnie ostatnio, żeby już jakoś mocno nie ciągnąć tego wątku, ale na razie Creature Commando mnie nie nastroiło pozytywnie. Zobaczymy, jak ten Superman, jak Superman nie siądzie, to uniwersum ogólnie w moich oczach, bo żeby nie było, że całkowicie, czy nie wiem, dla wszystkich, bo ja się oczywiście wypowiadam za siebie, to dla mnie będzie może trochę, nie chcę powiedzieć, że skończone, ale mało
myślę,
istotne.
Że wtedy nawet nie będziesz musiał się zastanawiać, bo najzwyczajniej w świecie zacznie się aukcja własności intelektualnej Warnera i najzwyczajniej w świecie to przestanie być coś, co będzie po prostu dostępne jako opcja w kinie, bo oni się złożą najzwyczajniej w świecie, jeżeli kolejne rzeczy będą, już kolejne rzeczy i tak duże marki jak Superman zaczną tracić pieniądze, bo pamiętajmy nawet w przypadku tego Snyderowego uniwersum. Tam, co prawda, te filmy były biedne, ale one zarabiały. Co nie?
To znaczy, Batman v Superman nie zarobiło tyle, ile miało zarobić, z tego co pamiętam.
Nie, ale zarobiło, ale wiesz, jakby to były filmy, które mimo wszystko ponad bilion tam jakby zarobiły. Co nie? Niektóre z nich. No więc tak, one nie były takimi hitami, jak na przykład rzeczy od Marvela, czy nawet nie były dobrze wykonane, ale one zarabiały pieniądze, ale kiedy one przestają zarabiać pieniądze, wtedy zaczyna się problem. Tak. Prawda. I zobaczymy najzwyczajniej w świecie, co z tego wyjdzie. Na razie to jest tylko i wyłącznie gdzieś tam w kuluarach omawiane to, co zrobi. Ale za to już z takich rzeczy, które widzieliśmy, których pojawiły się trailery, to zwiastun Oszukać Przeznaczenie nowego wyszedł i jest to coś, co się nazywa Więzy Krwi, czyli tam Bloodlines. Chyba z tego, co ja dobrze kojarzę.
To ja się wypowiem tak, że no nie trzeba było wkręcić tej marki. Nie trzeba było.
No wiesz, jakby jest na takiej zasadzie, że dawno nic nie robiliśmy, z tym zróbmy kolejne. Co nie? Może się uda zrobić udany reboot i może będzie to jakieś w miarę interesujące. To jest bardziej zabawny ten trailer, bo jest tak absurdalnie pokręcona ta maszyna, wiesz, jakby ten Ruf Goldberg machine, który tam się pojawia, czyli te wszystkie elementy, które jeden po drugim prowadzą do tego, że gościa w trailerze coś po prostu zabija, że to jest aż zabawne, że to nie jest jakieś super poważne i to nie jest coś, co w rzeczywistości boisz się, jakby oglądając ten trailer, czy jakby jesteś jakoś przerażony, to na takiej zasadzie, że to jest tak głupie już, że śmieszne.
To znaczy moim ulubionym Oszukać Przeznaczenie to była chyba część trzecia, ona była w Wesołym Miasteczku. A ogólnie dobrym filmem jedynym z tej serii to była jedynka, bo potem cała reszta jest do kasacji ogólnie.
No bo to się staje coraz durniejsze, co nie? Tym bardziej, że próbują cię coraz bardziej zaskoczyć czymś, aż to dochodzi po prostu do właśnie absurdalnych poziomów. Stąd...
Wiesz, bo to trochę jak z Piłą, nie? Że jedyne oglądalne, w miarę oglądalne części to były faktycznie te 1-3. A im dalej w las, to już nigdy nie chodziło o fabułę, tylko żeby jeszcze bardziej zszokować i zrobić tak zwany ten gorefest, nie? Ważne, żeby chlapało po ścianach, żeby było obrzydliwie, a czy to ma sens, to już jest nieistotne.
No i tutaj masz tego przykład, wiesz, jakby, że ten trailer pokazuje ci, jak bardzo zabawny jest ten, jak zabawna jest ta śmierć i jak jest absurdalna, że w sumie jakby nie budzi to jakiegoś takiego, wiesz... że ojejku, co się stało, jakie straszne. Nie, budzi takie ale durne.
No, właśnie to.
No, za to też, wiesz co, durne, ale w pozytywny sposób zapewne będzie, to będzie drugi sezon Netflixowego
Sezon
One Piece'a,
One
tak,
Piece'a.
który już jest gotowy i czeka na to, żeby w sumie tam chyba efekty specjalne, wiesz, dopieścili, bo się zakończyło kręcenie jego i czekamy, aż wróci.
Podejrzewam, że na
tak.
jesień.
No,
Podejrzewam, że
wiesz,
na
co,
jesień
czasami
pewnie.
dłużej, bo to zależy po prostu od studiów, od efektów specjalnych i tego, jakie mają obłożenie, ile tam Netflix zaplanował w rzeczywistości.
Wątpię, że na
Tak, ja
wakacje,
też
tak szczerze
wątpię.
mówiąc, więc raczej zapewne na
Albo na
jesień
nowy
to
rok.
będzie.
Zobaczymy, bo wiesz, to zazwyczaj to się mówi, o, już się skończyło, a później jest tak dużo rzeczy jeszcze do zrobienia, że to ląduje faktycznie dużo, dużo później gdzieś tam na tej platformie streamingowej. Więc no, zobaczymy, kiedy to wyjdzie. Na razie informacji nie ma, ale już zakończyli pracę nad samymi jakby kręceniem tego, więc do przodu. Też jakby coś, co niedługo wleci na Amazona, czyli przepraszam, na Netflixa, nie na Amazona, na Netflixa jest nowy serial z Asterixem, który ma się pojawić
Tak jest.
30 kwietnia. On się tam nazywa Bitwa Wodzów, czy jakoś tak. Będzie dostępny jakby. Lubię ogólnie animacje z Asterixem, nie wiem, bo to jest serial tym razem, więc to wiesz, nie jeden film, jak to zazwyczaj było, tylko coś więcej. Pytanie, czy to nie jest po prostu film pocięty na mniejsze kawałki, żeby wydawało się, że jest serialem. Bo jak, no,
Zobaczymy.
zobaczymy. Ja Asterixa lubię, wiesz, za każdym razem jak rozmawiam ze znajomym na temat na przykład tego, co, że musiał pójść do urzędu jakiegoś, czy coś załatwić i ktoś marudzi,
Tak,
to wiesz,
12%
odpalać
Asterixa
się w
i
głowie po prostu.
chodzenie od okienka do okienka, formularz 12A, formularz 13B,
No,
pamiętam.
wiesz, jest parę
Cudowne.
scen takich, które są ikoniczne, powiedziałbym. Albo jak w Kleopatrze było, jest scena z tortem, jak śpiewają, później jak ten Obelix go zjadł,
Tak.
no są trzy kawałki. To nie? Albo to moje było, bo się rozpadło w tej scenie.
Właśnie
Więc
tak.
jakby klasyka, wiesz, z tych nowszych to mi się bardzo Osiedle Bogów podobało, gdzie jest takie blokowisko po prostu rzymskie i koło tej wioski tam zbudowane i wiesz, darmowymi mieszkaniami Cezar zachęca Galów, żeby stali się Rzymianami, co nie? Bardzo takie,
Wspaniałe.
bardzo fajne jakby jeżeli chodzi o to, bo najlepiej wychodzą właśnie rzeczy w Asterixie, jak on parodiuje współczesność.
No tak, to prawda.
No i dalej to tutaj już coś od ciebie, bo ja tego nie znam nawet.
To znaczy, ja też nie jestem jakoś bardzo rozeznany w temacie, ale doszły mnie słuchy wczoraj, że manga o nazwie Shumatsu Turing to zostanie przełożona na anime. I teraz w takim dużym skrócie, żeby nikomu nie spoilerować za mocno. Okazuje się, że to jest historia o tym, jak dwie dziewczynki przemierzają postapokaliptyczną Japonię, to znaczy zwiedzają sobie. Więc jestem ciekawy, w jakiej to będzie konwencji, w jakim to będzie klimacie. Może post-apo to wiemy, ale bardziej mnie zastanawia, czy to będzie utrzymane w takiej, wiesz, konwencji komediowej, jakiś slice of life, czy to będzie jakieś dramatyczne jak The Last of Us, czy jakieś lokalne takie post-apo bardziej jak Stalker, czy coś w tym stylu. Ale z tego, co widzę po promo arcie,
Tak,
który wylądował w
wiem.
sieci, to wygląda raczej bardziej jako pozytywna produkcja.
Wszyscy
I w
umarli
sumie.
na takiej zasadzie.
I właśnie bardzo, bardzo ciekawi mnie to, że to jest takie właśnie. O, wszyscy umarli, mamy tutaj betonowe budynki, drapacze chmur, które porośnięte są przez bujną zieleń. Takie trochę bardzo mocno w klimaty, coś pomiędzy. I Am Legend, Horizon, właśnie coś w tym
Wiesz
stylu,
co?
nie? I Crysis
Ja
trochę
patrzę po
też.
prostu na ten obrazek, który tam gdzieś ląduje, wiesz, jako pierwszy z tych takich promocyjnych. I to wiesz, tam jest ta kapibara z tyłu łażąca po Akihabarze. I od razu, co mi się kojarzy, to tak, zaraz tam wyjdzie Kiryu Kazama i zacznie ten z tym, z Gorą Majimą gdzieś tam się tłuc po prostu w tle.
No, ale nie powiem, bardzo, bardzo to ładne,
Tak,
bardzo mi się to
ma
podoba,
bardzo
tak szczerze
ładne
mówiąc.
obrazki i będzie pewnie takie bardzo lekkie, a cały rok zostanie gdzieś w tle. Na takiej zasadzie, co się właściwie stało, co nie? Co tam, no?
Pewnie będzie to jakieś dwie dziewczynki, które gdzieś pewnie, nie wiem, przehibernowały, czy gdzieś tam się zabunkrowały, latami obudziły się, nie wiem, po całej tej wojnie, czy co tam było. I pewnie będą odkrywały po kolei, co tam się stało w jakiejś takiej konwencji komediowej pewnie. W każdym razie ja to
No,
łykam.
a wiem, co jeszcze będziesz łykał, bo wiem, co nadchodzi, pewnie na to bardzo czekasz, chociaż nie wiem, czy będzie w dobrej jakości, bo to z tym bywa różnie, ale tutaj jakby informacja, że pojawi się Gundam The Movie, czyli film z serii Gundam, w taki prawdziwy aktorski,
Aktorski,
z efektami
aktorski.
specjalnymi, w ogóle wiesz, Legendary się tym zajmie, czyli amerykańskie studio.
Znaczy, to ja powiem ci tak, skoro byliśmy w stanie zrobić Pacific
Ta.
Rim, to myślę, że jesteśmy w stanie zrobić Gundama
Czemu
też.
tak późno, co nie?
Ja mam tylko jedno, to po pierwsze, a po drugie, mam tylko nadzieję na to, że to nie będzie osadzone w Universal Century,
Na
bo
100%.
niestety, ja wiem, że teraz to, co
Na
powiem,
100% będzie.
ja wiem, że teraz to, co powiem, to mnie wystawi na lincz wszystkich fanów Gundamów, że jak to nie lubisz Universal
Ja lubię.
Century? No nie lubię, bo jest ultra
Nie, one jest
cringe'owe i nie
przybijające.
lubię jej,
Oryginalnie
bo...
jest przybijające mocno.
Tak, jest cringe'owe i po drugie jest właśnie też depresyjne, zależy jak się na to spojrzy. Więc bardzo bym nie chciał. Oczywiście jak będzie, to ja, wiesz, zacisnę zęby i będę oglądał. Ale myślę, że Gundamy mają tyle alternatywnej wersji, że można byłoby wymyślić
Nie,
coś
ja myślę,
innego.
że to będzie Universal Century prawie na 100%. Tym bardziej, że to się bardziej do... Jakby jeżeli zrobią taką typowo wojenną historię, to się bardziej nadaje do filmu niż cała reszta, niestety. Muszę cię zmartwić.
Ewentualnie łyknąłbym Unicorna w wersji
Nie.
live action. To faktycznie
Nie,
to bym
bo
łyknął.
Unicorn wymaga, żebyś wiedział, co się działo wcześniej.
Ja
I to
wiem, ja
mocno,
wiem
tak
o
jak
tym,
kolega
ja
mi
wiem.
powiedział, nie możesz to oglądać bez tego, bez oglądania oryginału. Zacząłem pierwszy odcinek.
No musisz oglądać ten oryginał
Tak,
z 80 któregoś niestety, żeby
i siedzisz
zrozumieć
tak,
to.
co tu się właściwie dzieje, kiedy pierwszy oryginał, wiesz, oryginalna seria, albo przynajmniej komiks ten, Gundam Origins, co nie, jest wymagany
No tak.
praktycznie. Zresztą Gundam Origins jest świetnym komiksem, ja bym to prędzej bym polecał przeczytać do końca komiks, niż oglądać serię z lat 80., bo będzie bardziej
No właśnie
strawna.
dlatego mówię, że wolałbym, żeby wyszli z założenia, że UC nie jest dobrym wyborem, bo mimo wszystko musisz coś wiedzieć, żeby do tego siąść oglądać, nawet jeśli można miało oglądać ten film kinowy, to myślę, że można byłoby wziąć i zrobić cokolwiek innego. Nawet, nie wiem, niech to będzie ten ultra edge'owy, to uniwersum, gdzie był Gundam Seed
Nigdy.
chociażby,
Nie.
który jest, naprawdę jest, ja wiem, że jest edge'owy na maksa, ale to było uniwersum, w którym każdy Gundam był absolutnie dowolonym modelem. Każdy to był
Tak.
wspaniale
I
wyglądający
dlatego tego
model.
nie dostaniesz, bo dostaniesz film wojenny z pierwszego oryginalnego Gundama po prostu.
Albo kurde, stary, jakby zrobili na przykład Iron Blooded Orphans w wersji live action, gdzie dostajesz dosłownie dzieci żołnierzy, które tłuką się w mechach bojowych normalnie z organizacjami wojskowymi. Wspaniałe.
No ja naprawdę wątpię, że ja naprawdę myślę, że to będzie po prostu oryginał. I myślę, że ty jesteś w, nie... ty jesteś w
nie.
mniejszości, myślę, tej, która wolałaby, że nie. Nie? Tak podejrzewam.
No bo nie. Jezu, no nie, no nie. Amuro jako pilot jest... to nie jestem w stanie
Cześć,
tego
Alexa.
łyknąć po prostu po tylu tych latach. No tak, właśnie się odezwała. No nieważne, dobra. Ja obejrzę to, nieważne jakie by to było, ale no wolałbym, żeby to było coś spoza
No,
UC.
ja myślę, że to będzie. I przejdźmy dalej. Tak z kolei tutaj mam zwiastun, który ominęliśmy przez przypadek. Ja mam wrażenie, że ja go...
Nie
że ja
wiem.
Go, że jego, my go mieliśmy na liście, tylko ja go zapomniałem wrzucić. Bo ja na to czekam. Ja czekam na My Hero Academia Vigilantes, bo to jest dużo lepsza seria niż ta animowana, oryginalna i są fajniejsi bohaterowie i fajniejsza fabuła w ogóle, moim zdaniem.
Znaczy, tak naprawdę to zakładam, że to będzie tutaj potraktowane w wersji anime jako zapychacz w tym, w oczekiwaniu na ostatni sezon, bo to chyba w kwietniu
Ale wygląda
wychodzi.
ładnie.
Jak znam życie... Nie, no wygląda ładnie. To pewnie będzie miało cykl 12-14 odcinków, więc tak jakieś 3 miesiące sobie to pooglądamy, a potem wleci ten ostatni
No wiesz,
sezon.
dla mnie to jest raczej danie główne jak ten ostatni sezon, bo ja już przeczytałem całego My Hero Academia i to się kończy słabo w porównaniu do tego, gdzie to się kończy
No ja
fajnie.
wiem, bo już
Tak, tak.
omawialiśmy zakończenie mangi
I
już.
wiesz, dlatego mówię, ja jest bardziej czekam na Vigilantes, czyli tam Illegals, bo to tak się w Stanach tam
No ja
nazywa.
wiem, nielegalni superbohaterowe, bez
Tak,
licencji,
więc
wiem.
ja najbardziej na to czekam jak na ostatni sezon. Przejdźmy dalej, gdzie już wiemy, kiedy ten nasz Yaiba animowany, nowy, zremakowany się pojawi w sieci.
Wszystko
Tak,
w
5
kwietniu.
kwietnia.
Wszystko w
Tak, 5
kwietniu.
kwietnia.
Wszystko będzie w kwietniu, więc w kwietniu będzie natężenie wszystkiego, bo tam wejdzie i to Vigilantes, wejdzie Jajba, wejdzie Devil May Cry, będzie absolutnie wszystko, co tylko będzie w sezonie wiosennym w
Tak,
kwietniu.
tak, i na to czekamy. W sumie też bardzo chętnie obejrzę. Będę miał zarąbany grafik po prostu anime cały kwiecień. Za to nie czekam na więcej spin-offów. Wiesz, rozmawialiśmy o tym, że strasznie dużo tam gadała ta producentka od Wiedźmina i znowu się odezwała. I tym razem, wiesz, nam ten czogowego Geralta wciskają, gdzie on będzie odkrywał swoją seksualność w młodości. I będziemy dostaniemy po prostu całe, przynajmniej ona chce jakby to eksplorować. Nie wiem, czy jej dadzą, bo mam wrażenie, że po prostu to jest takie podrygiwanie, tak jak mówiliśmy ostatnio, podrygiwanie przed samym końcem, żeby już wszystkich kurzyć na maksa. I myślę, że raczej nic z tego nie będzie. Raczej byłbym spokojny, że raczej nic z tego nie będzie i to jest po prostu jakaś bzdura, którą ktoś tam wymyślił.
Ja myślę, że to jakiś
tak,
bait
ja
był po
też
prostu,
tak mam
bait
wrażenie,
jakiś.
że to w życiu, że to jest bzdura, że ktoś po prostu tutaj robi sobie jajca, a nie jakąś prawdę głosi.
Też tak myślę. Myślę, że ktoś po prostu łyknął jakiś dobry bait i teraz szerzy to w sieci, więc ja bym w to nie wierzył. Tym bardziej, że Netflix wie, że im się to uniwersum wiedźmińskie wali i sypie, więc raczej już nie będą dokładać do tego
No
pieca,
po
tak
co
szczerze
mieliby to
mówiąc.
robić, jak trzeba płacić dalej tantiemy Sapkowskiemu, a w sumie dostajesz tylko hejt, jakby wiesz, ze strony internetu.
Otóż
W
to.
sumie to nie, jakby nikt nie, specjalnie nie kupuje Netflixa po to, żeby oglądać Geralta w tej chwili, tym bardziej, że nie ma tam Henry'ego Cavilla, więc
To
po co,
prawda.
nie wiem, niech się po prostu już tam zamkną
A
i tyle.
wszyscy wiedzą, że ten sezon, który w końcu niedługo tam wyląduje na tym Netflixie, to będzie miał potężny odpływ widzów. Wszyscy o tym wiedzą, tylko zakłamywana jest
Znaczy jest
rzeczywistość.
takie, wiesz, czarowanie, że jakoś, wiesz, jak powiemy, tak się stanie, co nie? Na takiej zasadzie. Czarowanie, jak powiemy, tak się stanie, ale tak prawdopodobnie nie będzie. I myślę, że na tym skończymy tutaj salę kinową i przejdziemy dalej do Gaming Roomu, gdzie powiem szczerze, ja naprawdę się zakochałem w Unicorn Overlordzie. Im więcej się tej gry otwiera przede mną, tym ja się lepiej bawię w rzeczywistości.
Znaczy ja też gram sobie teraz regularnie dość, myślę, bo mam troszkę więcej czasu, więc grywam sobie. Więc dzisiaj, ojeju, dzisiaj wszedłem na tą część kampanii w regionie elfów, także tam sobie biegam teraz obecnie.
No ja zrobiłem najpierw smoka, co nie, jakby, bo to tam, jak patrzysz na tą listę questów, to tam są poziomy i to był akurat poziom niżej, nie?
No tak, 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 tak. I właśnie też idę po kolei, bo teraz właśnie zrobiłem to, co ty robisz. Ja jestem u elfów. Oczywiście tam nie spoileruję fabułą i tak dalej. Ale zbudowałem sobie, bo to powiem tak, na początku jak grałem, to miałem takie jeden, dwa oddziały do walki, a reszta stała. Ale w pewnym momencie ta gra mnie trochę zweryfikowała,
Tak.
tak szczerze mówiąc. Tak, więc zacząłem grać trochę bardziej zapobiegawczo. I teraz mam chyba 6 czy 7 oddziałów, które mam na naprawdę wysokich poziomach. Więc jak jedna mi nie daje rady, jedna tam osoba, w sensie jeden oddział z kilkoma osobami, to wysyłam drugi. I teraz ten mój najsilniejszy oddział w tym
Okej,
momencie.
czyli byłeś jak z Pokemonów troszeczkę, że miałeś tego silnego Pokemona, który rozwalał wszystko, a cała reszta aż ta miała później
Tak,
problem z
tak.
levelami. Okej.
Trochę tak, więc w tym wypadku wbiłem dzisiaj rangę A, bo tam jest ten Renown, tak? Czyli
Okej,
jak
to
jesteś
jeszcze
znany w
jestem na
świecie.
C.
Więc no to ja wbiłem rangę A, bo na randze B już możesz robić. Już możesz powoływać swoich bohaterów do wyższej klasy postaci. A w A już możesz zrobić pięciopostaciowy team. Więc już biegam jednym pięciopostaciowym. Kosztuje to horrendalne ilości honoru, ale się udało. I teraz mam tak, że faktycznie jak walczę, to zazwyczaj przyjeżdżam przez przeciwnika jak masło.
No.
Jak nóż w masło w sumie tak naprawdę, no ale zobaczymy jak długo to
Squalu,
będzie.
Ja jestem na wyższym poziomie trudności, mam rangę C. Podejrzewam, że właśnie dlatego to się tak różni, bo ja latam po tej mapie, robię różne rzeczy, wiesz.
No ja też. Zanim
Tak.
robię fabułę, to najpierw robię wszystko wokół.
A, bo mi się na przykład już, wiesz, też jak odblokowało mi się, to będziemy jeszcze rozmawiać, bo odblokowała mi się tawerna i też tam na przykład parę razy
No właśnie ja
pojadłem.
też w międzyczasie jestem w tawernie, odblokowuję te rozmowy między
Tak,
postaciami,
bo
tu jeszcze tłukę Koloseum, bo jak...
za nie też dostajesz Renown, co
Tak,
nie?
tak.
Więc to też jest ważne.
Tak, plus tego jeszcze tłuczę w Koloseum postaci, bo jak dojdziesz do ostatniej tej do ostatniej walki w Koloseum,
A
to
jeszcze
można
nie odblokowałem.
odblokować taką wielką. No to akurat jest na tym regionie, na którym ty
Okej, okay, to
jesteś.
może tam dalej będzie, no.
Tam dochodzisz fabularnie do Koloseum, bo tam na ostatnim miejscu do wygrania jest ta. Postać do drużyny to jest taka wielka baba z wielkim mieczem, taka naprawdę wielka baba, taki serio, taki wielka taka i ma równie wielki mieczor. Także tak, robię sobie Kolosseum w międzyczasie. No i powiem ci, że fajnie mi się w to gra, fajnie mi się w to gra, wciąga, a najbardziej to mnie rajcuje to, że możesz przyspieszyć i chodzenie, i walki. Cudowne.
Tak, tak, tak. Można. Jakby, wiesz, w dowolnym momencie w rzeczywistości możesz też zmienić poziom trudności. Ogólnie ta gra to jest takie the best of gier taktyczno-RPGowych japońskich.
Oj, zdecydowanie. O Jezu, ja nie wiem, czy w tym momencie nie mógłbym nawet powiedzieć, że to jest najlepszy taktyk, w
I
jakiego
ona
grałem.
dosłownie bierze, tak buduje takiego taktyka, gdzie stara się odpowiedzieć na wszelkie problemy, jakie te gry mają bardzo często. Na przykład, wiesz, większe znaczenie niż twój level będzie miała kompozycja po prostu drużyny. Możesz sobie ją przetestować dowolnie, możesz swoich ludzi na siebie napuścić, żeby zobaczyć, jak to będzie działało, kiedy przeciwnik będzie robił tak.
Tak, masz te mock battles, wspaniałe to jest, to prawda.
Tak, masz w ogóle walki też po prostu, jak odblokowuje się nowy typ jednostki, to tam jest też ta jednostka stoi przy tym garnizonie, możesz sobie z nią powalczyć. I nawet
Tak,
dostajesz
tak.
dodatkowe punkty za to, jeżeli ją do zera zjedziesz i pokonasz.
Dostajesz hajs
Tak,
za to ogólnie.
Więc to też jest takie bardzo pomocne. W ogóle możesz w rzeczywistości od samego początku, jak już jesteś znudzony i faktycznie wydaje ci się, że ta gra jest łatwa, pójść od razu na Galeriusa tam od początku.
Na tak,
naprawiasz.
Możesz pójść na finałowego bossa
Tak,
już na samym początku
poinformuje
gry.
cię gra. Tak, to jest 40 poziom, więc chyba nie wygrasz, ale jak chcesz, to możemy ci pozwolić,
Co
co nie?
możesz?
Wiesz, nawet te rzeczy, tak jak mówimy o tych tawernach, co nie? Bo zazwyczaj masz problem taki, że masz te postacie swoje w tej drużynie i one w interakcje nie wchodzą z innymi postaciami i na przykład później jak chcesz, żeby wchodziły z innymi postaciami w reakcję, to jest problem, bo musisz je w takie nieoptymalne drużyny łączyć. Idziesz do tawerny, tak.
Ładować, tak. A tutaj po prostu wybierasz postaci, które mają ze sobą siedzieć, żreć i gadać, także można podblokowywać wszystkim te scenki, jak rozmawiałem. Wiadomo, nie jestem aż takim desperatem, żebym zrobił to z wszystkimi, ale powiedzmy, że z tymi postaciami, które mnie interesują,
Tak,
no to
więc
tak,
to
robię
jest takie
to.
ułatwienie, które jest bardzo fajne. Ogólnie ta gra, wiesz, jest bardzo elastyczna, jeżeli chodzi o poziom trudności. Też jakby przez długi okres czasu, wiesz, nie musisz w ogóle robić rzeczy związanych z takim dokładnym, wiesz, układaniem tam taktyki, co nie? Że tam do tej chyba 12 godziny, do tego momentu, kiedy tą, no może nie 12, bo to troszeczkę wcześniej, ale do momentu, kiedy tą, no, jak ona ma? Ta kleryczka, co wali tym Scarlet.
Scarlet.
Tak. Do momentu, w którym Scarlet ratujesz, to nie w ogóle praktycznie nie musisz się tam przejmować tym, że na przykład o, za dużo leczy twoja postać czy coś, bo to jest przewidziane, że ty jeszcze tego nie dotkniesz i dopiero w momencie, kiedy chodzi ten moment, to się zaczynają ci mówić, popatrz, masz tą opcję i to działa tak i tak, bo pierwsze postacie wchodzą na 10 poziom i masz dodatkowe perki, które już mają znaczenie, kiedy są używane, więc na przykład, wiesz, masz tego gościa Bruno, który wali z wiele osób nie w linii poziomej, ale możesz zrobić, żeby nie walił
Tak.
w linii poziomej, tylko żeby na przykład jak zostaje jedna postać, żeby ją po prostu z całej siły walnął i żeby tylko ją zabijał, co nie, bo wtedy większe obrażenia będzie miał. Więc to można sobie ustawić, żeby na przykład to walisz wtedy, kiedy masz wszystkich trzech w linii, to wtedy, kiedy jest jeden lub mniej, co nie, postaci w linii. I on wtedy będzie się zachowywał odpowiednio. Podobnie, wiesz, na przykład możesz klereczkę ustawić, dać jej taki amulet, który wzmacnia maga. I na przykład możesz jej zrobić, że tak, tu masz leczyć te dzieci, jeżeli oni mają poniżej 75%, bo wtedy ci się to bardziej będzie opłacało, niż kiedy tylko ma na przykład jedno obrażenie, bo po co ci będzie za to jedno obrażenie leczyła. I na przykład w innym przypadku to wzmacniasz maga i na przykład magowi dajesz amulet, który daje mu dodatkowe punkty ataku. I on wtedy na przykład 3 razy atakuje, co nie? W jednej turze. Więc tam kombinowania jest sporo. Różnice, jakby nawet na tym trudniejszym poziomie ta gra jest jeszcze w miarę łatwa, ale ja słyszałem, że ona w pewnym momencie się robi po prostu trudna, że ona zaczyna się po prostu skalować dość mocno. Miałem już też pierwszy moment typu haha, kiedy walczyłem z tą taką, co jest ostatnią przedstawicielką swojego rodu, tam na górze, co nie, to ona zaskoczona miała taktykę w rodzaju, popatrz, ukryłam jednostki w lesie. I to było dla mnie, o, gra w końcu
tak,
zrobiła.
Było,
gra w
było.
Końcu zrobiła coś, co było trudne. I coś, co było interesujące i spowodowało, wiesz, że ja tam przyjąłem tą katapultę w ogóle, wiesz, tą raczej balistę, wrzuciłem tam na nią swoich ludzi i wiesz, jakby dwa oddziały wiązały wroga walką, a trzeci oddział siedział i walił z nich z balisty.
No to ja pamiętam właśnie na tym regionie smoczym, na którym obecnie jesteś, jest taka jedna misja, gdzie pomagasz księciu Gilbertowi. Tak. Nie będę ci mówił
ja
dalej.
Ja wiem, wiesz co, ja się domyślam, kto jest Gilbertem.
I tam jest taka wspaniała misja, która polega na tym, że ty musisz pokonać jednego przeciwnika, który jest na górze mapy, ale z całej mapy, po prostu z każdego kąta mapy wychodzą na ciebie ciągle nowe jednostki. Non stop
Oj,
ciągle wychodzą na ciebie
jednostki.
Wiesz co
się przyda w takim wypadku? Może, wiesz, bo tam możesz też na imniku wynajmować i podejrzewam, że te...
Ja wiem. Ale ja sobie zrobiłem z tego trochę inną rzecz. Po prostu naładowałem sobie Valor w trakcie walki.
I teleportowałeś się
i
tą
po prostu...
magiczką w to i z powrotem.
Nie, proszę pana. Rozrzucałem różne swoje te oddziały po całej mapie. I oni po prostu levelowali przez 2 godziny na tej jednej misji.
Ale wiesz
Wspaniałe
co, masz
to było.
Tam z drugiej strony. Ja zawsze kończę tak szybko tę misję, że ten czas praktycznie nie upływa. Bo na górze masz...
To znaczy, jest też tak staram robić, ale jak ci czas spadnie, to można go przedłużyć.
Okej, okay, bo mi jeszcze się zdarzyło po prostu, bo w takiej zasadzie, dobra, to jest tak proste, że ja idę, po prostu rozwalam wszystko tak szybko, że w sumie nie ma to znaczenia.
Nie, ja oszukałem grę
okay,
w tym wypadku.
Nie,
ja
tam,
grę po prostu.
Wiesz, ja to szybko dość kończę, bo to są dość proste misje i autentycznie, wiesz, zastanawiałem się nad tym, czy nie pójść na ekspert, ale to było w takiej zasadzie, tak, ale ja już widzę, że ta gra się pomału staje trudniejsza i ona zaraz będzie naprawdę trudna i tylko jest dlatego, że łatwa, bo ja ją rozumiem i tam te w rzeczywistości, wiesz, te kontry są bardzo ważne pomiędzy różnymi jednostkami. Tak. Ja nawet sobie czasami, wiesz, jak robię, jak na przykład mam ze złodziejem jedną jednostkę, w ogóle można sobie zrobić całe te, jest w ustawieniach takie presety, co nie, do zapisania.
Ja wiem, wiem,
to zauważyłem
wiem.
Niedawno. I wiesz, i w jednym z nich mam po prostu, że ten złodziej jest normalnie na przodzie, ale jak jest dużo tych sensordów, to go wtedy daję na tył, bo oni go po prostu zabijają po pierwszym tym, po pierwszym ataku, co nie?
Zazwyczaj tak się kończy.
Tak, więc tam jest dużo kombinowania, jest to bardzo przyjemny taktyk, jedna z najlepszych gier w gatunku ogólnie. Polecam, jeżeli macie jakąś konsolę, bo to na konsolach tylko jest, niestety.
Czy to jest tylko na PS5 i tylko
tak,
na Switcha, na niczym więcej
to
nie jest.
Bo to jakby wiadomo tam akurat, powiem tak, Atlus to jakby jeżeli chodzi o te rzeczy, to on potrafi naprawdę wydziwiać i wiesz, na przykład rzeczy ze streamingami też jakie robili, to było też takie coś w rodzaju w przypadku Persony, gdzie bardzo ograniczali to i było to bardzo irytujące dla streamerów.
Nie, na szczęście nie jestem fanem Persony, nie lubię tego, no, nie podoba
klimat,
mi się konwencja.
No. No nic, my możemy tylko się rozpływać i mówić wam, ile rzeczy się tam odblokowuje. Tak samo mówisz, ta gra dość mocno cię karmi co chwila nowymi rzeczami, żebyś miał coś interesującego do
tak.
zrobienia.
Znaczy, no tak jak powiedziałem, ta gra to jest sztandarowy przykład, jeszcze tylko jedna tura.
A żebyś wiedział, ja miałem też tak, że później siedzę do 5 nad ranem, bo aby jeszcze jedną walkę zrobić, jeszcze tylko chwila. To nie?
No, ja siedziałem do 4
tak,
ostatnio.
Dokładnie tak samo, ja dzisiaj po prostu później się położyłem, bo też było... Tam chwilę sobie pogram, później wiesz, siedzę i pójdę do elfów, bo jakby muszę tam odblokować pierścionek, bo mi powiedział ten głos z niebios, że trzeba odblokować pierścionek, no problemo.
Że trzeba tak. iść do elfów odblokować pierścionek, właśnie tak.
Wcale nic z Władcy Pierścieni, tylko na odwrót.
W ogóle.
No dobrze, no to przejdźmy dalej, gdzie już przejdziemy do newsów, gdzie nowy Batman się zapowiada, znaczy mówią, że zrobią. Rocksteady mówi, tak, zrobimy. Warner Brothers mówi, tak, róbcie, dajcie więcej kasy. A wszyscy mrużą oczy, tylko pytają się, kto to zrobi, jak ludzi już tam nie ma, tych, co to robili kiedyś i robią to inne zupełnie osoby.
No właśnie tak. To znaczy, po pierwsze to jest to, że nie ma tych osób. Po drugie, Suicide Squad był absolutną klapą. A po trzecie, no niestety gracze mają pamięć złotej rybki i pewnie jak wyjdzie, to i tak kupią. I to w preorderach, znając życie. No ale dobra, zobaczymy. Na razie nie wierzę na słowo. Potrzebuję materiałów jakichkolwiek, żeby uwierzyć, no ale zobaczymy.
Zobaczymy. Wiesz, informacja jest taka przynajmniej, że okej, zrobiliśmy gigantyczny błąd przy Suicide Squad, spróbujmy robić to, co wcześniej
znaczy,
działało
nie podoba
na
mi się
takiej
sam pomysł
zasadzie.
zrobienia kolejnego Batmana, bo uważam, że Arkham Knight miał zakończenie na tyle zamknięte, że on nie potrzebuje kontynuacji. Ale okej.
Nie zdziwi mnie, wiesz co, Squalu, zupełnie mnie nie zdziwi, jak to będzie znowu na zasadzie tak jak Arkham Origins,
Że to
że
będzie
zrobią jakiś prequel albo coś
interquel
w tym
gdzieś tam
rodzaju.
pomiędzy.
Tak. Albo wiesz, faktycznie sequel jakiś taki już na takiej zasadzie, że Batman wraca. Z jakiegoś powodu. No nic. No, ja mówię, mało kto chyba wierzy, że to wyjdzie na dobre, więc przejdźmy dalej, gdzie powiem tak, jak rozmawialiśmy ostatnio o tym Dragon Age'u, gdzie była mowa, że tam prawdopodobnie zamkną studio, to wiesz, było takie, a zobaczymy. A teraz wyszło na to, że ci ludzie, którzy pisali fabułę do tego, że tam wszyscy, cały zespół po prostu scenarzystów poleciał na bruk i też nie do końca poleciał na bruk, ale o tym za chwilę, bo tych ludzi po prostu, wiesz, wzięli i pozatrudniali inni, co ja mówię, okej, okay, super, powodzenia, jakby boję się po prostu o co tam będzie się działo w innych studiach. Bo może znowu będzie po prostu masa jakby różnych gier, które będą miały fabułę jak i dialogi po prostu z innej
To
bańki.
znaczy, ja powiem ci tak, że ja wiem, że tam ostatnio wyleciała setka
tak.
ludzi
To mówiliśmy
z tego
ostatnio,
teamu
no,
dwóch,
ale oprócz tego wszyscy
tak,
ci
z tego
scenarzyści,
teamu
tak.
200 osób, które pracował, to teraz nad nowym Mass Effectem pracuje tylko setka
Tak,
ludzi.
studio o połowę po prostu uchlastali. Jest cały czas plotka ta, że jednak ten Edmonton zamknął to studio. Wiesz, mnie też śmieszy, bo wiesz, zatrudnianie tych ludzi, co w sumie ponieśli niesamowitą porażkę, później do siebie, to wiesz, mieliśmy taką też informację, że ta marketingowiec od jakby tam Concorda też wrzucił, po prostu wylądował w Halo, co nie, w zespole. To jest takie, dlaczego akurat bierzesz ludzi, którzy w sumie największe porażki ponieśli i później gdzieś tam ciskasz dalej do tych jakby największych studiów i oni po prostu ponosząc porażki cały czas coraz wyższe jakby stanowiska pełnią,
Ale
co
wiesz,
nie?
to jest to samo, co jest w świecie filmu czy seriali. Bo na przykład ja w dalszym ciągu się zastanawiam, dlaczego Avi Arad ma pracę, albo
Pojęcia nie
David
mam,
Goyer
też
na
nie
przykład
mam
dlaczego ma
pojęcia.
pracę.
Wiesz, i cały czas jest, wiesz, jakby informacja, że jednak Edmonton zamkną i ogólnie, wiesz, to jest to główne studio BioWare mimo wszystko.
To znaczy powiem ci tak, po tym nowym Dragon Age'u w ogóle nie jest mi żal. W sensie ja wiem, że może to nie brzmi fajnie,
ja rozumiem.
Ale w ogóle nie jest mi tego
Tak,
żal,
ale to jest taka
naprawdę.
sytuacja, że w sumie w ostatecznym rozrachunku nie zostanie to główne kanadyjskie studio BioWare'u, tylko pójdzie wszystko do Austin w Teksasie. Zamiast, wiesz, jakby zachować główną firmę, to jakby podwykonawca w rzeczywistości zostanie jakby główną firmą w ostatecznym rozrachunku. A podejrzewam, że tych ludzi, którzy są w miarę jeszcze kumaci, to gdzieś tam porozdysponowują po resztę się studiów. Między innymi w Kanadzie są też studia, które zajmują się grami od EA Sports, więc dostaniesz awans w postaci takiej, że zrobienia światowej klasy RPG-ów będziesz robił gry sportowe.
To ja ci powiem, że dla mnie BioWare obecnie jest synonimem upadku i synonimem zachłysnięcia się własnym sukcesem, bo oni chyba te gry sami dla siebie robili. Więc w ogóle nie jest mi żal, że oni się wypierdolili z tego rowerka i że teraz są problemy. W ogóle nie jest mi ich szkoda,
wiesz,
absolutnie.
I to jest taka, wiesz, jak rozmawiamy czasami o zwolnieniach i masz sobie, jest taka różnica, bo masz zwolnienia te, gdzie faktycznie ci ludzie po prostu zrobili durną rzecz i widać łatwym palcem wskazać, kto tu jest winny, bo tutaj są winni scenarzyści. I wiesz, to mi nie przeszkadza, że w sumie to stracili pracę, bo popełnili po prostu duży błąd i nawet za błędy się płaci. Co innego, kiedy masz takie firmy, które w sumie nie chciały robić tego, co im szefowie kazali zrobić i w sumie później wykonujesz swoją pracę, a tracisz pracę przez to, że twoi zwierzchnicy są po prostu durni. I tutaj mam taki przykład tego, wiesz, jak oderwane jest od rzeczywistości EA, bo mieliśmy ten komentarz Andrew Wilsona, czyli szefa całego EA, o tym, że w sumie, wiecie co, Dragon Age byłoby świetną grą i na pewno by zarobiło...
To by było grą live service, zdecydowanie.
Na 100% jakbyśmy zrobili tak według oryginalnego planu, pamiętajmy, że oryginalny plan, żeby...
Bo wcale na przykład ten Suicide Squad wcale nie pokazało, że ludzie mają takie parcie na live
tak,
service,
że po prostu
ja
każdy chce.
Naprawdę.
Każda gra, którą zrobisz w live service, będzie zarabiała masę kasy. Tak samo jak FIFA ostatnio też zarabiała masę kasy, znaczy i FA... FC 2024, czy tam jak oni to nazywają, czy choćby nie szukając daleko, nikt już nie pamięta, że przecież to samo BioWare robiło jeden projekt wcześniej, grę jako usługę, która się nazywała Anthem.
O Jezu, nic mi nie mów. Człowieku, ja byłem tak zajarany na tą
grę. Iron Man. To był Iron Man w
tak, tym... i mogę sobie stary latać i strzelać, a potem się okazało, że to jest absolutnie kiepawy, jak chodzi o wszelką optymalizację i wszystkie inne rzeczy, naprawdę.
To była gra, która była gra jednej sztuczki, która się szybko bardzo nudziła i robiło to BioWare i tak to wam przysporzyło takich najlepszych...
Taki zawód,
najlepszych
Boże.
Rzeczy po prostu się można było po tym podziałać. Takie najlepsze rzeczy dostawaliście. Nie, nieprawda, tutaj po prostu jest jak zwykle. Przychodzą po prostu durne pomysły i to by nic nie pomogło. Jakby tu problem był zupełnie gdzie indziej i wiesz, i mam wrażenie, że oni są też świadomi tego, bo w rzeczywistości tych scenarzystów zwolnili, więc wiedzą, co tam nie grało, tylko robią teraz dobry uśmiech, żeby po prostu ci inwestorzy powiedzieli, macie rację, macie więcej pieniędzy, kupujemy wasze akcje, gdzie ostatnio te akcje raczej były w dół szły niż w górę po tych właśnie ogłoszeniach, że w rzeczywistości to sprzedaliśmy tyle, a nawet nie tyle, bo to, co podaliśmy, to jest ilość interakcji, więc łączy się to z Xbox Passem i z innymi rzeczami typu jakieś wersje nawet zwrócone przez graczy, więc może nawet miliona nie sprzedali egzemplarzy Dragon Age Veilguard, jakby się tak zastanowić.
Myślę, że tam chyba nawet poniżej miliona poszło, ogólnie rzecz biorąc.
Wiesz, my już widzieliśmy teraz, przejdziemy dalej, bo porozmawiamy o Capcomie, bo już widzieliśmy w sumie ten zwiastun, jeden zwiastun tej Fighting Collection 2, co nie? Ale wiesz, wyszedł ten... Interesujące jest po prostu to, że tym razem ten zwiastun jest w języku naszym ojczystym. Czyli był normalnie Capcom Fighting Collection 2 zwiastun w języku polskim, co jest takie, o, niemożliwe, przecież zazwyczaj nas wszyscy ignorują.
Ja myślę, że to jest znak, że jak wyjdzie Resident Evil 9, to z polskimi napisami tym razem.
To przynajmniej z napisami, wiesz, raczej bym się też, masz rację tutaj, nie spodziewał dubbingu pełnego.
Oj nie, to nie, w ogóle nie ma potrzeby, zacznijmy od tego, że
tak,
nie ma potrzeby.
Nie ma potrzeby, ale polskie napisy będą. Wiesz, że zawsze taki miły ukłon, że o, ktoś nas widzi jednak, my już się stajemy na tyle ważnym rynkiem, że pojawiają się też właśnie zwiastuny w języku naszym ojczystym. Też interesująca informacja z Capcomu, bo wiesz, tam było, że Hideki Kamiya odchodzi z Platiniuma. Informacja, Platinum tam robi tego Ninja Gaidena razem z ludźmi z Temco, ale informacja jest taka, że ludzie z Platinuma dalej odchodzą, bo tam się z producentem nie mogą dogadać, więc większość właśnie dyrektorów tam, w sumie reżyserów, którzy odpowiadali za różnego rodzaju większe projekty z Platinum, wróciło po prostu do Capcomu, czyli na łono macierzyste, powiedziałbym, bo oni przecież stamtąd się wszyscy wywodzą. I będą robić gry w sumie z Hideki Kamiyą, tak jak robili w Platiniumie, za pieniądze z Capcomu. Czyli wiesz, niby wszystko się zmieniło, ale nic się nie zmieniło i wiesz, reputacja Capcomu jest po prostu ostatnio bardzo dobra, jeżeli przynajmniej chodzi o twórcze rzeczy, co nie, że tam pozwalają na wiele rzeczy i się wiele pozmieniało.
No, Capcom ma pasy ostatnio, to prawda?
Tak, wiesz, tam się pozmieniało też jak odszedł twórca Megamana, co nie? Bo on był takim, ten wiesz, ten gość, który tam później robił Mighty No. 9, nie pamiętam teraz nazwiska, ale jak on odszedł, to trochę się rozluźniło i znowu stało się bardziej japońsko. Bo co jest zauważalne gdzieś tak w erze PlayStation 4, to te wszystkie japońskie firmy miały bardzo duże parcie, żeby otwierać na zachodzie studia. To nawet w erze PlayStation 3 się zaczęło.
Tak, to prawda.
Żeby, wiesz, żeby po prostu współpracę robić z różnymi zachodnimi studiami, a teraz z powrotem to się odwraca. Wiesz, nawet Sony miało takie głupie pomysły, żeby zamykać te swoje japońskie studia i tylko wyłącznie na zachodzie rzeczy otwierać. No to teraz Wszystko wraca do jakby naturalnego porządku rzeczy. Wszystko się leczy, natura się jakby uspokaja. I w Capcomie są znowu ci twórcy, którzy kiedyś właśnie tworzyli Clover Studio, a teraz będą stworzyć coś, co po prostu dostało literkę S na końcu, jest Clovers.
No, także Capcom na razie dobrze przędzie i też w tym miesiącu będą mieli bardzo dużą premierę, bo wychodzi Monster Hunter nowy, Monster Hunter Wilds.
Tak, niestety wiesz, jakby o ile z gameplayu tam się nie boję, że to będzie złe, to się boję, że te wymagania sprzętowe nie będą najlepsze,
to znaczy,
bo już
ja sobie
pierwsze
zamówiłem
takie...
na PS5, także nie interesuje mnie to.
Tak, no bo na PC-cie to już są pierwsze zgrzyty takie, że to nie działa za dobrze i wygląda
znaczy, no,
średnio.
Nie okłamujmy się, poza tym jako osoba, która ma i PC-ta, i Switcha, i PS5, mogę powiedzieć, że takie gry są robione głównie pod konsole.
Podpada, podpada
no
przede
tak,
wszystkim.
No tak, dokładnie tak.
Taki kierunek tutaj ważny w Capcomie, mnie to cieszy, że jakby nature is healing. To nie? No, znowu powrót do przyszłości. Nie wiem, czy już się skończył ten PSN? Jakby
znaczy,
znowu
nie,
już
no,
działa, czy
już
nie?
Działa, już jest okej, okay, już rano działał, ale dobrze, to tak szybko powiedzmy w skrócie, że PlayStation Network, czyli ta platforma, albo jak to się mówi, ta sieć zrzeszająca graczy od Sony, nie działała przez 24 godziny jakoś około. I teraz tak, nie obchodziło to oczywiście kogokolwiek, kto miał albo kto ma PS-a z napędem.
A teraz ty się
i,
cieszysz, tak.
Ewentualnie miał ten napęd doczepiony do jakichś tam Pro czy Slima. I to też nie dotyczyło oczywiście osób, które grały sobie w jakieś single playery, bo to też nikomu nie robiło różnicy, aczkolwiek widziałem w sieci ostre zesranie ludzi, gdzie w trakcie jednego dnia niektórzy to pisali takie elaboraty, że czują się tak, jakby ktoś im pół roku...
Oszukali.
Jakby już pół roku nie mieli dostępu do sieci. Jak słowo daje, ja nie wiem, co z ludźmi jest nie tak, ale horror, absolutnie horror, naprawdę.
Pamiętam ostatni taki największy, wiesz, martwiące jest to, że kiedy pojawiają się takie duże jakby problemy z siecią w PSN-ie, to zazwyczaj one wynikają z tego, że wszedł jakiś
wyciek
gość
danych,
tam.
Pewnie.
Tak, i znowu będziemy mieli wyciek danych. To jest już nie pierwszy zresztą, tutaj drugi czy trzeci był taki.
Znaczy, na razie nie ma takiej informacji, ale wcale bym się nie zdziwił, jakby w ciągu tygodnia albo dwóch tygodni była informacja, że był wyciek danych od Sony.
Tak, albo nagle dostaniesz informację, proszę zmienić hasło. To będzie pierwszy znak, że coś się działo takiego, bo pamiętajmy, że największy wyciek danych, jaki mieli, to był jakieś 20 lat temu, może mniej troszeczkę, bo to było gdzieś 2008 jakoś
no, ale
tak.
Był.
Czy 2010. Był, kiedy pamiętasz, że mieli tak gigantyczny wyciek danych, że 24, tam nie 24 godziny nie była dostępna sieć. Była cały miesiąc niedostępna sieć PSN. I to było dopiero jakby straszne, bo tam to była masakra. Tam dosłownie, wiesz, nie dość, że wyciek danych, to jeszcze ktoś zacierał ślady i masę rzeczy pokasował i oni musieli, wiesz, wszystko przywracać mocno. I to było, wiesz, na takiej zasadzie, że później tam pozwy z tym szły, bo ten wyciek był naprawdę potężny, bo tam karty kredytowe też jakby wyszły pewne problemy samego PSN-u, który nie był w rzeczywistości najlepiej zabezpieczony i miał różne problemy takie, wiesz, natury, że to się nie powinno zdarzyć. Ogólnie to zdecydowanie jakby bym tutaj obserwował sytuację, jeżeli mamy konto jakieś PSN. Jeżeli macie na przykład podłączoną kartę kredytową tam, to też bym bardzo ostrożnie do tego podchodził i obserwował, albo bym odłączył na razie na jakiś tam okres czasu.
To znaczy jest opcja na, bo sam z tego korzystam, żeby przy każdym zakupie wołało
tak,
hasło.
Tak.
Także
więc, wiesz,
zaznaczcie sobie to w opcjach.
Autentykacja dwuetapowa jest praktycznie wymagana w tej chwili i ogólnie to jest tak, że naprawdę byłbym ostrożny w tej chwili, bo może się okazać, że znowu mieli wyciek danych, że znowu jakiś duży atak był, albo po prostu gdzieś zabrakło prądu i serwery się wyłączyły, bo taka opcja też idzie w parze. Ale tutaj jest naprawdę znowu coś, co się zdarza, co nie jest pierwszy raz i znowu trzeba być ostrożnym, bo może być nieciekawie najzwyczajniej w świecie. Tak,
prawda.
Więc to zazwyczaj to nie jest bez powodu, jak się tego typu rzeczy dzieją. I szczególnie tak długo.
No niestety.
No. Cywilizacja 7 już tam, wiesz, nie dość, że miała masę recenzji od jakby, wiesz, recenzentów, to jest jedna sprawa, ale już ludzie mogą tam jakoś kupować tą grę i już grają gdzieś tam jakimś early accessie. czy czymś w tym rodzaju. I na razie sypią się gromy z nieba na grę pod wieloma względami.
Znaczy, to ja powiem ci tak, że zacytuję tutaj już świętej pamięci Jerzego Urbana, a ja mam to w dupie.
I tak było.
Bo ja i tak zagram.
Ja nie zagram, bo ja mówię, ja miałem problem już z poprzednią, ale obserwuję sytuację i też patrzę na to, co kto mówi. Ogólnie to na razie ludzie są wściekli na interfejs gry, który jest niedorobiony mocno i na parę innych rzeczy, które też jakby średnio działają. Ponoć jest to jakby no jeden z najgorszych startów, jeżeli chodzi o cywilizację. Chociaż pamiętajmy, jakby tutaj muszę oddać troszeczkę po prostu to, że zazwyczaj jest po prostu słabo, jeżeli chodzi o PlayStation, czyli o cywilizację, jeżeli chodzi o starty. Zazwyczaj na start. Tak, nie dość, że ma bardzo mało cywilizacji. Co nie? Na start. Zazwyczaj na start jest problem taki, że ta gra jest z masą bugów. I tutaj ludzie też mówią, że masa bugów jest po prostu wszędzie, że zbugowanych rzeczy jest pod kurek. Zazwyczaj to ta gra ma balans taki, że po prostu w pierwszych tygodniach dostaje patcha na maksa zmieniający połowę cywilizacji. Więc powiedziałbym szczerze, że bywa tak, że ta cywilizacja zazwyczaj nie ma najlepszego startu. Ona dopiero zazwyczaj się robi ok po pierwszym dodatku. Co nie?
Zapewne, znaczy zazwyczaj tak faktycznie jest, bo tam jest dodawana duża część nowego kontentu, są nowe cywilizacje, nowe tak. Opcje, jakieś tam dodatkowe feature do gry dochodzą i tak dalej. Ale myślę, że jestem po prostu fanem tej gry, tej serii w ogóle. Więc ja daję szansę i nie będę się spuszczał na jakieś tam opinie innych ludzi, bo dosłownie mam to w dupie. To nie obchodzi mi to, że jakiś ktoś tam skądś tam, że jeżeli mu to nie odpowiada, to spoko, to jemu nie odpowiada. Ważne, że mi będzie odpowiadać, bo ja wiem, że mi będzie odpowiadać i tyle.
No właśnie, w tej kwestii ja nie jestem pewien, bo ja poprzedniej bardzo nie lubiłem i widzę tutaj wiele podobnych rzeczy i to jest takie, czy ja potrzebuję? Niekoniecznie, mogę poczekać może na patche, mogę poczekać na dodatek. To jest też kwestia.
Może jedyne na co mogę narzekać w kwestii nowej Civki, to jest to, że ceny są.
A ceny to już w ogóle.
Popierdolone, walnięte. Mówiąc lekko, bo standardowa cena to jest 300 zł i potem mamy Deluxe Edition za 430, to ona już ci gwarantuje ten Early Access. No i jeszcze jest Founders Edition za 550 zł i w skład tego Founders to już chyba tam wszystko wejdzie, co tylko wyjdzie ogólnie.
Więc bardzo, wiesz, jakby to nie kosztuje mało pieniędzy i to jest na takiej zasadzie, że ja nie chcę dawać wam zarobić, jeżeli to nie jest coś, co ja lubię i to jest podstawowa rzecz, którą ja się kieruję. Wiesz, ja lubię cywilizację piątkę chyba najbardziej na razie. Może bym do czwórki jeszcze wrócił, zobaczył sobie, by przypomniał, bo to jest gra, którą wszyscy chwalą, a ja muszę się po prostu podrapać po głowie, czy faktycznie ona była taka dobra, jak mówią. Każda z tych gier ma jakieś problemy. To nie jest tak, że każda z tych gier jest po prostu
najlepsza. Ja mam w szóstce 250 godzin, także dla mnie
ja
super.
Ja od szóstki się dosłownie odbiłem. To było takie, spróbujmy. O nie, ta gra mi się nie podoba. Boń. Dobra, zagram coś innego. Zagram w grę Paradoksu w tym czasie. No. W ten sposób można też podawać to. I tyle, jeżeli chodzi o gry. Przejdźmy jeszcze do Szperów Bajerów, gdzie oczywiście, wiesz, tygodnia nie może być bez jakiegoś newsa na temat nowych kart graficznych. I tym razem Nvidia zagotowała ludziom sterowniki, które ponoć palą te nowiutkie karty. Gdzie są sytuacje, no wiesz, jakby po prostu najlepsza premiera. Nie dość, że problemy z zaopatrzeniem, to jeszcze teraz się okazuje, że nawet jak to jakby wiesz, otrzymasz, to może się okazać, że podłączysz i się zrobi puf. Co nie?
Ostatnio Arenia do mnie mówi, że w coś by zainwestowała pieniądze i tak pomyślałem, że bezpiecznym rynkiem zazwyczaj jest Nvidia w tym wypadku, żeby sobie tam pieniążki ulokować i one ewentualnie będą rosły. Ale biorąc pod uwagę to, że ta nowa generacja kart no za dobra nie jest, to tak się zastanowiłem i powiedziałem, że może lepiej
poczekać. Lepiej poczekać, też ze względu na to myślę, że Nvidia nie jest, już przynajmniej taka jest moja opinia, nie jestem ekspertem jakimś giełdowym, ale myślę, że Nvidia jest w tej chwili napompowana i raczej ma już za wysoką wartość swoich akcji w porównaniu do tego, co być powinno i ogólnie ten rynek AI bardzo napompował jakby tą firmę. Jeżeli jakieś załamanie będzie, jeżeli się okaże, że może jednak nie jest to takie super cool, jak nam mówią ci wszyscy ludzie, którzy to robią, to się może okazać najzwyczajniej w świecie, że te pieniążki po prostu zaczną spadać, jeżeli chodzi o cenę akcji. Więc myślę, że to nie jest najlepszy moment, żeby inwestować. Przynajmniej taka jest moja opinia.
Też tak myślę.
Że już trzeba poszukać raczej coś, co ma nieduże, niedużą, wiesz, cenę akcji i zaryzykować w ten sposób. A Nvidia w tej chwili raczej ma cenę akcji wysoką.
No ma.
Tak, więc no. No ma. I tym bardziej, wiesz, tutaj dowiadujemy się, że no to no, ta ostatnia premiera może nie była najlepsza. Wiesz co, już bym spojrzał może w stronę AMD, może tam coś urośnie. Chociaż to też nigdy nie jest pewne. To jest wszystko hazard. No nie oszukujmy się. Granie na giełdzie to jest nic innego jak hazard i tyle. Dobrze, przejdźmy na planszę, gdzie ja zakupiłem podstawkę do Battletecha. Jak ktoś nie wie, co to jest Battletech, to jest nic innego jak MechWarrior, co nie? Te rzeczy. Czyli mała figurkowa gierka, której sterujesz mechami i rozgrywasz bitwy. Znajomy mnie namówił, który od jakiegoś czasu już w to gra. Mówi, weź kup, no dobrze, kupię, to nie jest jakiś majątek, co nie? Pomaluję sobie trochę figurek znowu. I zanim zaczęliśmy podcast, to ja byłem właśnie w kanciapie tam, gdzie mam pracownię i na strychu malowałem figurki. Ten jakby wziąłem sobie jedną, już tak zacząłem, że już prawie skończona. Parę pewnie jeszcze dzisiaj pomaluję i w następnych tygodniach kolejne. Jestem bardzo zadowolony, wiesz czego, jeżeli chodzi o Battletecha? Że ta ich podstawka jakby ogólnie ma wciąż bardzo taki lata 80. klimat pod względem ilustracji. Mi się kojarzy bardzo z latami 80. i 90., gdzie te ilustracje nie są takie nowoczesne, tylko powiedziałbym właśnie są bardziej w klimacie takich Battlestar Galactica starym czy coś w tym rodzaju, jeżeli chodzi o stroje i postacie, jakie są tam prezentowane. To mi się bardzo podoba. Próbuję jakby tam pomalować taki sztuczny krom, ale zobaczymy jak to wyjdzie i może się okaże, że po prostu jakieś normalne kolory to pomaluję, nie będę się w to bawił, ale zobaczymy. Przyjemne hobby, zobaczymy jak mi z tym pójdzie. Mam nadzieję, że parę figurek pomaluję, mam całą armię jeszcze krystali do pomalowania. Ale to mniejsza z tym.
O, brzmi
srogo. Mi srogo, mi się trochę nie chce, powiem za dużo figurek. Battletech można mniej figurek mieć i mniejsze bitwy jakby niż na przykład ten stary Warhammer prowadzić, więc to jest przynajmniej tyle plus. No dobrze, to przejdźmy do grochu z kapustą, gdzie jeszcze we Wrocławiu będzie można sobie na jakichś targach japońskich poszaleć. Już niedługo, bo w marcu.
Tak, za miesiąc.
Tak, za miesiąc, 22-23 marca. Tam zresztą dość często się różnego rodzaju tego typu imprezy odbywają, bo my o czymś mówiliśmy, co już w tym miejscu, gdzie to ma się odbywać, było, bo to jest znowu na tych, jakiej tam było? Czasoprzestrzeń. O! Tak się ta przestrzeń nazywa.
Tak, tak.
To było na czasoprzestrzeni i to znowu w czasoprzestrzeni jest. Nie pamiętam, co my ostatnio tam omawialiśmy, co się tam wydarzyło, ale coś podobnego. Chyba jakaś fantastyka była tam, czy coś w tym rodzaju.
Coś w tym stylu.
Coś takiego było, bo ja pamiętam, że już rozmawialiśmy o czasoprzestrzeni i ja sobie starałem przypomnieć, wiesz, sobie, gdzie to leży. Tak geograficznie we Wrocławiu, bo ja mam wrażenie, że tam byłem i właśnie byłem na takiej imprezie jak tutaj, gdzie pewnie będzie masa wystawców, z żarciem i z różnymi pierdołami. Zazwyczaj one tak wyglądają. Więc tutaj zapowiadano, one są oczywiście rzeczy takie jak jakiś ramen, kluski, pewnie jakieś makarony, inne żarcie, bułki jakieś
oprócz tego,
japońskie.
Co podejrzewam, że ten merchu będzie spora rzecz, że ten ilość do kupienia.
Wiesz, to
japońskiego.
Zazwyczaj jest tak, ten merch to można równie dobrze kupić w internecie za te same pieniądze, a nawet mniejsze.
Oczywiście, że tak, oczywiście, bo tam pewnie będą ceny podbite kilkukrotnie, jak zamierzycie.
W rzeczywistości jedzie się na te food trucki, ale w rzeczywistości jakbyś się zastanowił, to w japońskich restauracji też parę we Wrocławiu znajdziesz i możesz zjeść. Normalnie wiesz, jakiś ramen czy coś w tym rodzaju we Wrocławiu, bo to większe miasto. W Legnicy tak już nie bardzo, bo tutaj nie ma. Chociaż koku sushi jest i ramen czasem mają. Tylko to trzeba wcześniej...
U nas też jest koku sushi.
Tylko trzeba się wcześniej zapytać.
Oprócz tego otworzyła się prywatna knajpka, taka mała, która serwuje ramen, bardzo dobry zresztą. Bo to jest tylko dwójka, trójka ludzi, która pracuje i robią naprawdę wspaniały ramen u nas, bo ja mogę polecić.
Więc wiesz, jakby ja lubię tego typu wydarzenia, ale zazwyczaj one są, powiem tak, drogie w porównaniu do tego, co możesz na co dzień znaleźć. Wiem, że we Wrocławiu, wiesz, na tym takim placu przy Forum Muzyki, co nie? Tam jest taki, taki
wiem,
otwarty,
gdzie.
Duży plac jest i tam często różnego rodzaju właśnie food trucki jakieś... się często wystawiają, bo jak tam parę razy przechodziłem, to zawsze jakaś impreza była, bo to taka dość, powiedziałbym, otwarta i łatwa do ogarnięcia przestrzeń. Stąd regularnie są jakieś rzeczy, zresztą jak już mówiliśmy, to nie jest pierwszy raz, kiedy mówimy, że coś się dzieje na czasoprzestrzeni, więc jak ktoś mieszka we Wrocławiu, to może tam wpadnie.
A jak ktoś nie wie, to przypominamy, że adres to jest ulica Tramwajowa 1/3.
Zresztą, jakby tych tramwajowa, to mi się zawsze pewnie tam jakieś zajezdy tramwaj była, czy coś w tym rodzaju, kiedyś.
Zapewne.
Tak, wiem, że tam są takie fabryczne budynki, więc spoko.
No to takie osiedle po prostu.
Zresztą, tam parę tych takich, wiesz, przestrzeni, które były właśnie takie pofabryczne we Wrocławiu na różnego rodzaju tego typu inicjatywy pozamieniano przez lata. Wiesz, tam dalej fabryk nie ma, a są różnego rodzaju właśnie jakieś studia nagraniczne, czy coś w tym rodzaju. Pełno tego tam jest. Mm.
Bo generalnie Wrocław działa tak, że idziesz sobie, idziesz, jesteś w centrum miasta, a potem mija 15 minut i jesteś taki, what the fuck, gdzie ja jestem, nikogo tu nie ma.
Wiesz to, ogólnie ja Wrocław lubię jako miasto, bo jest różnorodne.
Znaczy, też lubię, byłem ostatnio.
Tak, i jest różnorodne właśnie pod względem tych takich rzeczy, które możesz tam znaleźć, co nie? Wiesz, na przykład Warszawy nie lubię pod względem architektonicznym, tak w porównaniu do Wrocławia, ale...
Myślę, że trzeba być bardzo specjalnym, żeby z dobrej woli, że tak powiem, z własnej woli stwierdzić, że się lubi Warszawę.
Ale jeżeli chodzi o muzea, to jest całkiem spoko miejsce. Jeżeli chcesz po prostu pochodzić po muzeach, to jest tego w brud na każdy temat, różnego rodzaju rzeczy interesujące tak są. Tam są. I można znaleźć masę fajnych rzeczy. Na przykład ja się muszę wybrać któregoś dnia do w Warszawie do Muzeum Pinballi. Co nie? Bo są bodajże dwa.
Ja byłem.
Są dwa w tej chwili.
Ja byłem.
W jednym jest więcej troszeczkę też arcade'ów, ale to są fajne rzeczy. Ja na przykład bardzo lubię flippery.
W tym, którym ja byłem, to tam się płaciło chyba 5 dych za wjazd do osoby, ale mogłeś siedzieć cały dzień i napieprzać ten
automat. Do momentu, w którym zamkną, mogłeś siedzieć i napieprzać, co nie jest dużymi pieniędzmi, bo za oglądanie obrazów w Muzeum Narodowym podejrzewam, że zapłacisz więcej za wejściówkę niż w tym Muzeum Pinballi. Gdzie masz naprawdę sporo zabawy i sporo rzeczy typu rzeczy interaktywnych, do których dosłownie siadasz, możesz sobie sprawdzić. Oni mają całkiem spory wybór zazwyczaj tych maszyn. Część czasami mają na zapleczu, część jest zepsuta, ale tam się to zmienia raz na jakiś czas. Więc to są rzeczy, które są interesujące i które w których można fajnie spędzić czas. Wiesz, szkoda, że nie ma u nas więcej tego typu miejsc. Na przykład bardzo chętnie, wiesz, rzeczy typu jakieś padbary czy inne, które są we Wrocławiu. Jakby zainwestowały też w starsze maszyny, też byłyby interesujące bardziej niż są w tej chwili. Dobrze.
Prawda.
To wiesz co, myślę, że już kończymy. Tyle w tym odcinku. Miło się rozmawiało, ale czas nas goni. Po prostu czas skończyć. Usłyszymy się za tydzień. Przypominamy, że możecie nas znaleźć na YouTubie, na Spotify'u, na Audioboomie.
Na Apple
Dokładnie.
Podcast.
Możecie kupić koszulki na tam jakimś serwisie, gdzie jest link do tego, to się nazywa.
Na Spread Shopie.
Tak, dokładnie, Spread Shopie. Więc różnego rodzaju aktywności też możecie z nami zrobić, jakby wchodzić w interakcję na Discordzie, do którego link zawsze znajduje się gdzieś albo w postach, albo najzwyczajniej w świecie, nawet na Audioboom czy innych serwisach. Więc łatwo nas znaleźć. Dziękujemy za wszelkiego rodzaju wsparcie, jakie nam okazujecie. Nawet to, że słuchacie, jest dla nas ważne i to, że się dzielicie na przykład odcinkami ze znajomymi, bo to nam pomaga i to powoduje, że mamy większy zapał do tego, żeby kolejne odcinki produkować.
Tak jest.
I to wszystko w sumie. Jeszcze raz do usłyszenia za tydzień.
Tak, dziękujemy serdecznie. Trzymajcie się do przyszłego tygodnia. Nara!